Witam Państwa, otwieram 44. sesję Rady Miejskiej Sojuszkiego. Witam serdecznie Pana Burmistrza Pana Wójcicza, Pana Wiceburmistrza Pana Gratowica, Pana Sekretarza Pana Wszystkiego, Pani Skarbnik Leżnej Konopkę. Witam wszystkich Państwa przybyłych gości, politycznych, dyrektorów jednostek i kolegów radnych, mieszkańców naszej gminy. Proszę Państwa, przystępuję teraz do ustalenia porządku obrad. W związku z tym, że przed chwileczką wpłynęła do mnie poprawka z grupy radnych odnośnie projektu uchwały nr 8 i 9. Ja bym prosił jednak sprawę takie bardzo mocne do analizy. W związku z powyższym, żeby nie było jakichś zachód wymienionych, czy początku chciałbym te dwie projekty uchwał zawnioskować do Państwa o wycofanie na listopad jesieni, w związku z tym, żeby komisje miały możliwość przeanalizowania tego dokładnie z tymi poprawkami, które są zaproponowane, podane są do mnie, żeby nie było na szybkiego przerywanie i z naszych potrzeb. Po prostu nie było jakichś niedociągnięć. Także proszę, prosimy bardzo na początku poparcie tego na propozycji, żeby te dwie projekty nr 8 i 9 o wycofanie i przyniesienie na listopad.
Wycofanie.
Tak, listopad to wprowadzić, żeby po prostu spokojnie był czas na przeanalizowanie tego i poprawek i to co jest, żeby to nie było niczego na szybko. Bardzo proszę, powiedz tutaj głosy. Kto jest za tym, żeby ten projekt uchwały wycofać? Mogę się liczyć głosy. Kto jest z Państwa, kto przeciw? Kto jest przeciw, przepraszam, kto jest przeciw? To jest przeciw.
Proszę jeszcze raz rączki.
To jest za.
To jest za. Wycofając 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12.
12. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się Państwa wstrzymał?
Jedna osoba.
A co jest tutaj jeszcze mieć?
13, zresztą.
Pani Szmika wcześniej opuściła rękę.
Kto jest za przyjęcie mojego projektu? Propozycji mojej.
13.
To jest przeciw nikogo, kto się wstrzymał? Jedna osoba, 14. Pasuje teraz?
Tak, tak.
Dziękuję Państwu bardzo.
Nie ma.
Dziękuję bardzo. Teraz przystąpimy do przyjęcia protokołu. Proszę bardzo, Pan Burmistrz jeszcze w tym czasie. Proszę Państwa.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w ostatnim okresie czasu odszedł od nas Pan Jan Trumpus. Pan Jan Trumpus był przez długi okres czasu pracownikiem Urzędu Miejskiego, był doradcą prawnym, przygotowywał projekty uchwał, sprawdzał projekty uchwał, tak jak to robi teraz kolega Amandurek. Pracował również w Śnieżyckim Parku Krajobrazowym, zajmując się kwestią ochrony przyrody, ekologii, zrównoważonego rozwoju. Zasięg parku to nie była tylko gmina Skronie, ale również sąsiednie gminy. Pasją jego oczywiście była kwestia jaskini. Był jednym z odkrywców tej jaskini, eksploratorem, następnie przewodnikiem, jak również szkolił przewodników, którzy potem zasilali to grono przewodników po jaskini. Ale jest jeszcze jeden epizod, o którym mało kto wie, ale w tym momencie wydaje mi się, że warto o nim również wspomnieć. Przedyskutowaliśmy, przegadaliśmy wiele godzin na temat wypracowania pewnej strategii i możliwości powstania ośrodka narciarskiego Czarna Góra. Największym problemem była kwestia planu zagospodarowania przestrzennego, a właściwie kwestia wyłączenia z produkcji leśnej, dużych obszarów pałaci, tych, na których znajdują się obecnie trasy narciarskie. Wymyśliliśmy wtedy taki jeden zabieg, może jedyny w Polsce, a może taki, który już się więcej nie powtórzy. Nie da się tą ścieżką już więcej przejść, zmianę sposobu użytkowania gruntów leśnych na grunty rolne. Nie trzeba było wtedy zastosować kwestii wyłączenia i ponieść olbrzymich opłat związanych z wyłączeniem tej produkcji. Zajmował się tym również kilkakrotnie. W tej sprawie byliśmy w różnego rodzaju sądach administracyjnych, ale dobrze to się skończyło. Ostatnimi czasy zamieszkał w Kletnie, tam miał swoje małe królestwo, tam prowadził swoje gospodarstwo, tam przyjmował swoich turystów. Był jednocześnie członkiem Komitetu Opiniodawczego Jaskini Niedźwiedziej, także miał kontakty z naukowcami, którzy zajmowali się sprawą jaskini. Uczcijmy czy chwilą ciszy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do trzeciej części sesji. W tej chwili będzie przyjęcie protokołu 43. sesji Rady Miejskiej w Stronie Śląskiej. Kto z Państwa jest uwagi do protokołu poprzedniej sesji? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem tego protokołu? Kto z Państwa przeciwny jest? Kto się wstrzymał? Dziękuję Państwu.
Ja mam jedną uwagę taką. Wydaje mi się, że należało przegłosować cały porządek obrad, bo zostały te dwa punkty wyślone, ale cały porządek nie został przegłosowany. Tak, Panie Jędrzejek?
Tak. Dobrze. Wiem, że to zmiana się może wydarzyć.
Tak. Przekazuję to samo, co Pan Burmistrz mówił tutaj kolejną mowę.
Dobrze. Dobrze, przegłosujemy. Kto jest za przyjęciem tego porządku obrad o zmianach? To niewiele wniesie na naszym. Pan nie będzie z czystym sumieniem. Bardzo proszę, teraz przystępujemy do punktu 4. Ocena realizacji Rady Światowej Rady Gminy Strony Śląskiej za poprzedni rok szkolny 2016-2017. Bardzo proszę. Pan wiceburmistrz.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Stronie Śląskie za rok szkolny 2016-2017. Już prowadzona reforma oświaty w tym roku spowodowała, że będziemy dalej kontynuować te informacje sprawozdawcze w tym zakresie. Artykuł 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe nałożył na organ wykonawczy obowiązek corocznego składania swoim radom informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, zwanymi też sprawozdaniami oświatowymi. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 października przedstawia organowi zarządzającemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach. I tutaj mamy zmianę, bo już nie mamy sprawdzianu klas szóstych, tylko egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. I drugi temat, który należałoby opracowywać w tych informacjach, to jest nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Niniejsza informacja odnosi się do roku szkolnego, tak jak wspomniałem, 2016-2017, czyli okres od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017. Jak przedstawia się organizacja sieci szkół i placówek oświatowych w gminie? Zakładanie i prowadzenie przedszkoli szkół podstawowych i jeszcze za tamte rok gimnazjum, zgodnie z ustawą o systemie oświaty i ustawą prawo oświatowe, należy do zadań własnych gmin. W praktyce obowiązek ten realizowany jest poprzez sieci złożonych i utrzymywanych przez gminę w Stronie Śląskiej szkół, które swoim zasięgiem obejmują wszystkie miejscowości w tak zwanych obwodach szkolnych. W naszej gminie istniała za poprzedni rok szkolny następująca sieć szkół. Przedszkole miejskie imieniem Jana Pawła II w Stroniu Śląskim z siedzibą przy ulicy Koźla Drzewnej 30, obejmujące swoim obwodem cały obszar administracyjny gminy Stronie Śląskie. Szkoła podstawowa imieniem bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim z siedzibą przy ulicy Kościuszki 57, która również swoim zasięgiem obejmuje cały teren administracyjny gminy. Jeszcze oczywiście szkoła podstawowa sześcioklasowa, zespół szkół samorządowych w Stroniu Śląskim z siedzibą przy ulicy Kościelnej 12, obejmujący swoim zasięgiem teren gminy i powiatu płockiego, w skład którego wchodzą następujące szkoły: gimnazjum imieniem Marianny Orańskiej, i szkoły ponadgimnazjalne, niedługo będą szkoły ponadpodstawowe, czyli zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące, których prowadzenie, przypomnę tutaj Państwu, powierzono gminie Stronie Śląskiej przez powiat kłodzki od dnia 1 września 2012 roku na podstawie podpisanego porozumienia z 30 kwietnia 2012 roku. I dodatkowo tutaj jeszcze w tej informacji ujmuję żłobek miejski w Stroniu Śląskim, chociaż on jak gdyby nie należy do przepisów oświatowych, to jest opieka na dziećmi w wieku do lat 3, ale chciałbym tutaj wskazać, ponieważ też dotyczy wychowania i opieki naszych najmłodszych mieszkańców. W poprzednim roku szkolnym funkcjonowało również niepubliczne przedszkole Wajnandia z siedzibą Bolesławowej nr 41, prowadzone przez Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stronie Śląskim, obejmujące swoim obwodem miejscowości Bolesławów, Nowa Morawa, Kamienica, Stara Morawa i Klepno, ale to przedszkole uczęszczały w poprzednim roku szkolnym także dzieci ze Stronia Śląskiego i gminy Lądek Zdrój. Przypomnę, że przedszkole powstało z przekształcenia niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, tak zwanego punktu przedszkolnego Wajlandia, z dniem 1 września 2016 roku. Jeżeli chodzi o informacje na temat kadry pedagogicznej, zgodnie z zatwierdzonymi przez burmistrza Stronia Śląskiego w maju 2016 roku arkuszami organizacyjnymi, struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco. Liczba nauczycieli ogółem 74, w tym zatrudnienie w pełnym wymiarze miało 64, zatrudnienie w niepełnym wymiarze 10, w przeliczeniu na etaty to było 7,800. Razem, jeżeli chodzi o przeliczenie na etaty, 71,800 etatów. Liczba pracowników pedagogicznych według stopni awansu zawodowego. Bez stopnia nie mieliśmy już żadnych nauczycieli. Stażystów 4, kontraktowych 15, mianowanych 16 i dyplomowanych, to jest największa grupa nauczycieli z takim awansem zawodowym, 39. To były dane spisane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2016 roku. W przedszkolu miejskim, jeżeli chodzi o zatrudnienie, liczba nauczycieli ogółem 10, przeliczenie na etaty 10,900, liczba etatów administracji obsługi 5,88, w szkole podstawowej liczba nauczycieli ogółem 37, w tym 5 niepełno zatrudnionych, przeliczenie na etaty 34,11, liczba etatów administracji obsługi 9. W Zespół Szkół Samorządowych liczba nauczycieli ogółem 28, jeżeli chodzi o etaty 24,64, liczba etatów administracji obsługi 9. Niepubliczne przedszkole Wajlandia, liczba nauczycieli ogółem 2, w przeliczeniu na etaty również 2 etaty, liczba etatów obsługi, jedna opiekunka dziecięca, jedna osoba. W roku szkolnym 2016-2017 nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Stronie Śląskie mieli możliwość dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach tzw. dopłaty doczesnego. Z tej formy dofinansowania skorzystało 3 nauczycieli. Kwota dofinansowania wyniosła 4900 zł i zgodnie z zarządzeniem burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 14 lutego bieżącego roku na ten cel zaplanowano środki w wysokości 17 900 zł. W sumie w budżecie gminy Stronie Śląskiej wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, co stanowi kwotę 33 000 zł. We wszystkich jednostkach wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli odbywało się przez udział w szkoleniach i kursach, poprzez organizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych, konferencji, warsztatów i spotkań z udziałem przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli oraz innych podmiotów szkolących, tak jak Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, czy firmy szkoleniowo-doradcze, czy na przykład Centra Kształcenia Nauczycieli, czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Pyszczycy Płockiej i Płocku. Na realizację tych zadań przeznaczono następujące kwoty. Dla przedszkola miejskiego zaplanowano kwotę 3,5 tysiąca złotych, dla szkoły podstawowej 5600 zł i dla zespołu szkół samorządowych 6000 zł. Średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę w Stronie Śląskie zostały wyliczone na podstawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2016. Kwota różnicy, czyli ta niedopłata, wystąpiła w grupie nauczycieli stażystów i wynosiła 442,27 zł i nauczycieli mianowanych 1971,10 zł. W pozostałych grupach awansu zawodowego wystąpiły nadpłaty. Czyli razem ta niedopłacona kwota wynosiła 2413,37 zł i została wypłacona dla nauczycieli jako jednorazowe dodatki uzupełniające. Przedszkole miejskie nie otrzymało tego wyrównania, bo nie ustalono tej kwoty różnicy dla przedszkola, czyli wszyscy nauczyciele uzyskali tą średnią, wysokość średniego wynagrodzenia. Szkoła podstawowa 2310,5 groszy i zespół szkół samorządowych 103,32 zł. W poprzednim roku szkoły dwóch nauczycieli zdało egzamin i uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. To był jeden nauczyciel z przedszkola naszego publicznego miejskiego i jeden nauczyciel ze szkoły podstawowej. Również dokonałem tutaj przeliczenia, proszę Państwa, jak wygląda liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciela w gminie Stronie Śląskie. W chwili obecnej jest, przypada na jednego nauczyciela 9 uczniów. To jest mało. W roku szkolnym 2015-2016 mieliśmy prawie 11 uczniów. Czyli widzimy, że jest spadek jak gdyby uczniów. Poziom zatrudnienia nauczycieli jest na tym samym poziomie. No i jak gdyby spada nam liczba tych naszych uczniów, którzy uczęszczają do naszych szkół. Jeżeli chodzi o informacje o uczniach, dane dotyczące liczby uczniów wieku obowiązkowego szkolnego i nauki w obwodach szkół, również według systemu informacji oświatowej i spisu na dzień 30 września 2016 roku przedstawia się następująco. W przedszkolu miejskim mieliśmy 7 oddziałów, w tym 5 oddziałów poniżej zerówki, dzieci 3-4-letnie i 2 oddziały zerówkowe, dzieci 5- i 6-letnie. Liczba dzieci 168 na 175 miejsc w przedszkolu zapewnionych. W przedszkolu były prowadzone zajęcia programowe i pozalekcyjne, praca z uczniem zdolnym, mającym problemy w nauce, język angielski 2 razy w tygodniu, prowadzony we wszystkich grupach wiekowych, język niemiecki, to taka nowość, raz w tygodniu dla wszystkich grup wiekowych, prowadzony w ramach współpracy z Fundacją Tratwa, kółko grafomotoryczne, taneczne i plastyczne, zajęcia dodatkowe prowadzone przez chętnych nauczycieli 5 godzin tygodniowo, przepraszam, zajęcia z logoterapii 4 godziny tygodniowo dla dzieci 5-6-letnich według przeprowadzonych badań przesiewowych, terapia pedagogiczna 4 godziny tygodniowo i balet 1 godzina tygodniowo. Również było prowadzone w przedszkolu miejskim wczesne wspomaganie dla dwójki dzieci, 5 godzin miesięcznie, 4 godziny miesięcznie wczesnego wspomagania plus 2 godziny tygodniowo zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla trójki dzieci i 10 godzin tygodniowo zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla jednego dziecka. W szkole podstawowej liczba uczniów uczęszczających w poprzednim roku szkolnym wynosiła 334. Liczba oddziałów 16, w tym klas pierwszych 1 oddział, klasy drugie 4 oddziały, klasy trzecie 4 oddziały, klasy czwarte 2 oddziały, klasy piąte 3 oddziały i klasy szóste 2 oddziały. Funkcjonuje świetlica szkolna 36 godzin, dwie grupy wychowawcze oraz biblioteka szkolna 30 godzin. Nauczanie indywidualne dla trójki uczniów po 7 i 8 godzin tygodniowo, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla jednego ucznia 10 godzin tygodniowo i zajęcia rewalidacyjne dla 4 uczniów po 2 godziny tygodniowo. Wykorzystanie godzin do dyspozycji dyrektora to było 8 godzin, przeznaczono m.in. na zajęcia wyrównawcze z matematyki, 5 godzin, gimnastykę korekcyjną 2 godziny i 1 godzina zajęć wyrównawczych z języka polskiego w podziale na poszczególnych nauczycieli przedmiotowców. Zajęcia pozalekcyjne, praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce, zajęcia nieodpłatne, tak zwane kartowe, oferta edukacyjna w szkole przedstawiała się następująco. Praca z uczniem zdolnym, liczba godzin w tygodniu 20. Były to przede wszystkim koła językowe i przedmiotowe oraz koło szachowe i literackie. Zajęcia sportowe, tutaj też nową, narciarstwo biegowe. Praca z uczniem z trudnościami, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, ortografii oraz zajęcia czytelnicze i manualne. Liczba godzin w tygodniu 18. Założone cele zajęć pozalekcyjnych zostały zrealizowane i wnioski wysuwają się następujące, że zajęcia wyrównawcze powinny być kontynuowane. Różnorodność kółek pozwoliła uczniom wciąż rozwijać i pogłębiać własne zainteresowania, a przez to osiągnąć sukcesy w konkursach i projektach zewnętrznych i wewnętrznych i dzięki temu promować szkołę podstawową w środowisku lokalnym, regionalnym czy krajowym. Zajęcia wyrównawcze oraz kółka zainteresowań wpływają na lepsze przyswojenie potrzebnych wiadomości, umiejętności i niejednokrotnie, jak rodzina zawodzi, są jedyną formą pomocy dziecku w nauce. Zespół szkół samorządowych. Liczba uczniów ogółem 208. W poprzednim roku szkolnym mieliśmy 217, czyli jakby obniża nam się troszeczkę ta liczba. W tym uczęszczających do gimnazjum 155, tutaj mamy jakby zwyżkę uczniów, tutaj szkół ponadgimnazjalnych 53, a było 78. Jeżeli chodzi o gimnazjum, liczba oddziałów 8, w tym klasy pierwsze 3 oddziały, klasy drugie 2 oddziały i klasy trzecie 3 oddziały. Również funkcjonuje świetlica szkolna, 26 godzin, dwie grupy wychowawcze, biblioteka szkolna. Nauczania indywidualne również są prowadzone dla dwójki uczniów po 10 godzin tygodniowo i zajęcia rewalidacyjne dla dwóch uczniów po 2 godziny tygodniowo dla każdego ucznia. Na zajęcia pozalekcyjne realizowane w Zespole Szkół Samorządowych w roku szkolnym 2016-2017 w ramach pracy z uczniem zdolnym i mającym problemy w nauce, to były tak zwane te godziny bezpłatne, w ramach artykułu 42 Karty Nauczyciela, zrealizowano przede wszystkim godziny na zajęcia wyrównawcze, konsultacje maturalne, kółka przedmiotowe i przygotowujące do egzaminu zawodowego na zajęcia ogólnorozwojowe, sportowe i rekreacyjne. Mamy tutaj te trzy szkoły ponadgimnazjalne, liceum ogólnokształcące, ale w tamtym roku nie było naboru, więc nie wykazujemy żadnych uczniów. Technikum, tutaj specjalność technik hotelarstwa i technik żywienia. Klasa pierwsza był jeden oddział, klasa druga jeden oddział, klasa trzecia jeden oddział. Niewielka liczba uczniów, bo tutaj w klasie pierwszej 14 uczniów, w klasie drugiej 19, w klasie trzeciej 16 uczniów. I zasadnicza szkoła zawodowa. Również nie było naboru, nie mieliśmy chętnych, więc nie wykazujemy tutaj uczniów. W roku szkolnym 2016-2017 w odpowiedzi na jeden z kierunków polityki oświatowej na dany rok szkolny, rok wolontariatu, został założony w tej szkole szkolny wolontariat, w ramach którego uczniowie wolontariusze gościli 6 razy w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej na spotkaniach z pensjonariuszami, a w grudniu odbyło się wspólne kolędowanie. W analizowanym roku szkolnym była prowadzona również innowacja pedagogiczna w klasie pierwszej gimnazjum pod nazwą Młodzi Przewodnicy po Europie, rozwijanie kompetencji językowych z elementami realioznawstwa w ramach innowacji, która przewidziana jest na cały cykl kształcenia. Realizowanego są 3 dodatkowe godziny tygodniowo, język angielski, język niemiecki, kultura Czech z elementami języka czeskiego. Ponadto realizowany był projekt polsko-czeski w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg 5A, Poznanie przez wspólne działanie, współpraca uczniów ze Stronia Śląskiego i Starego Mesta, przeznaczony dla uczniów w klasie innowacji pedagogicznej. W ramach FS-u realizowany jest projekt z RPO Województwa Dolnośląskiego dla klas technikum w okresie listopad 2016-październik 2018 pod tytułem Hotelarskie wariacje na temat edukacji, czyli zwiększenia szans zatrudnienia uczniów i kadry zawodu Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Dodatkowo w szkole realizowany jest projekt Ożywić Pola, tak zwany rok Gęgany. Jeżeli chodzi o przedszkole niepubliczne, Bajlandia, w poprzednim roku szkolnym mieliśmy 36 wychowanków, do oddziałów jeden, później się tworzył drugi oddział i przedszkole prowadzono 5 razy w tygodniu, liczba godzin pracy przedszkola 8. I analiza wyników klasyfikacji uczniów w poszczególnych szkołach. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową, jest to pogrupowane na te klasy 1-3, zapisanych na początku roku szkolnego 178 uczniów, klasyfikowanych również ta sama liczba, promowanych do klas programowo wyższych 177, jeden uczeń niepromowany, wyróżnionych 85. Klasy 4-6 zapisanych było 155 uczniów, klasyfikowanych 154, jeden niesklasyfikowany, bez ocen niedostatecznych 140, z jedną lub dwoma ocenami niedostatecznymi 12, z trzema i więcej ocenami niedostatecznymi 3, niepromowanych 3, zdawało egzamin poprawkowy 12 uczniów, wyróżnionych 47, promowanych 140. Średnia frekwencja w klasach 1-3, 89-94, czyli podobnie jak w roku poprzednim. W klasach 4-6, mniejsza troszeczkę, 88,57. W gimnazjum klasy 1-3 zapisanych było 154 uczniów. Liczba uczniów bez ocen niedostatecznych 133, z jedną oceną niedostateczną 3, z dwiema ocenami niedostatecznymi 0, z trzema i więcej 9, wyróżnionych 10, plus 2 uczniów wyróżnionych za 100% frekwencję. Średnia klasy 3,33, czyli jest niewielka zwyżka, bo w poprzednim roku mieliśmy średnią 3,13. I szkoły ponadgimnazjalne, dotyczy oczywiście klas technikum, zapisanych na początku roku 49, bez ocen niedostatecznych 44, z jedną oceną niedostateczną 3, z dwiema ocenami nie było, z trzema i więcej 2, wyróżnionych 3 osoby plus jedna osoba za 100% frekwencją i średnia klasy z przedmiotów ogólnych 3,06, a z przedmiotów zawodowych 4,0. Jeżeli chodzi o konkursy olimpiady przedmiotowe, artystyczne i sportowe w roku szkolnym 2016-2017, w przedszkolu miejskim, jak co roku, odbywają się konkursy, i to szkolne, gminne, międzygminne, powiatowe i ogólnopolskie. Przeprowadzono 3 konkursy szkolne, brało udział 52 przedszkolaków, gminne 1,36, międzygminne 1 takich konkursów, czy 6 wzięło przedszkolaków, powiatowe 5. Tu wzięła duża grupa, bo to się powtarzają, oczywiście te osoby to na 400 osób i ogólnopolskie jeden był taki konkurs i wzięło 70 przedszkolaków. Udział w akcji ogólnopolskiej organizowanej przez miesięczny Głowiec Polski, Ożywić Pola, Rąbek Gady, w przedszkole tutaj prężnie bierze udział, promocja przedszkola w środowisku lokalnym, polskim dzięki temu programowi i oczywiście pozyskanie środków finansowych z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika na realizację projektu pod tytułem Śnieżka, co na Czarnej Górze mieszka. Szkoła podstawowa, konkursy szkolne przeprowadzono 13, międzygminnych i powiatowych 15, ogólnopolskich 4. Jeżeli chodzi o zespół szkół samorządowych, konkursów szkolnych 15, ponad 300 osób, osoby międzyszkolne 4. Tutaj 4, drugie miejsce uczennicy klasy drugiej A gimnazjum w konkursie literackim, gminnych przeprowadzono 1. Wzięło 33 uczniów, powiatowych 4. Tutaj czwarte miejsce drużyny zespołu szkół samorządowych w powiatowym konkursie o bezpieczeństwie i pierwsze miejsce w powiatowym konkursie o zdrowiu i ogólnopolskie 2. Przedszkolenie publiczne Tajlandia, konkursy gminne są taki 1, liczba dzieci 11, powiatowe 2 konkursy, wzięło 6 udział. Współpraca z organizacjami zewnętrznymi. Proszę Państwa, wszystkie placówki, szkoły, przedszkole miejskie, czyli szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne podejmują wciąż inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego oraz współpracują z instytucjami, organizacjami działającymi w tym środowisku. Prowadzą działania na rzecz licznych podmiotów, rodziców, instytucji, urzędów czy innych szkół. We wszystkich działaniach są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska, współpraca szkół z instytucjami, organizacjami wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów oraz doskonalenie form i metod pracy opiekuńczo-wychowawczej. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkoły wpływa na poprawę wizerunku tych szkół i placówek oświatowych, usprawnia ich pracę, a także uwrażliwia im społecznie nasze dzieci, uczniów i całą naszą młodzież. Tych jednostek, które współpracują, jest bardzo dużo, proszę Państwa, po poradnie psychologiczno-pedagogiczną, po ENZOZy, które działają na naszym terenie, po jednostki mundurowe, policja, straż miejska, ośrodek pomocy społecznej, ochotnicza straż pożarna, jednostki organizacyjnej pomocnicze gminy, sołectwa, nasze spółki, oczywiście Estoński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia, instytucje kultury, bo tutaj nie sposób o nich nie zapomnieć, Biblioteka Miejska, Centrum Edukacji Turystyki i Kultury i oczywiście Nadleśnictwo Lądek, Śnieżnicki Park Krajobrazowy, Małopolskie, Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika i urzędy samorządowe, administracji i samorządowej i państwowej i oczywiście przedsiębiorcy lokalni, stowarzyszenia oraz osoby prywatne działające i mieszkające na terenie naszej gminy. Nauczyciele dostrzegają wciąż korzystny wpływ współpracy ze środowiskiem lokalnym na rozwój uczniów. Dzięki temu uczniowie mają większe możliwości rozwijania swoich zainteresowań, pogłębiania wiedzy, a także kształtowania pożądanych postaw. Tutaj oczywiście wiemy, jest duża współpraca na przykład zespołu szkół samorządowych z restauracją Puchaczówka, gdzie nasi uczniowie mogą odbywać praktyki zawodowe i jest ta współpraca ogólna w jednym i drugim kierunku, więc naprawdę są bardzo duże korzyści i możliwości.
Proszę? Patronat jest, umowa patronacka.
Jest umowa patronacka, jak pani dyrektor pytaje, więc rzeczywiście są zwiększone możliwości rozwijania swoich zainteresowań. Organizacja imprez masowych, wszystkie jednostki, szkoły, jednostki oświatowe organizują uroczyste apele z okazji różnych świąt, rocznic państwowych, religijnych oraz wydarzeń związanych z życiem szkoły, związane z rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, pasowania, Święto Niepodległości, Dzień Papieski i tak dalej. Wszystkie te nasze rocznice, które obchodzimy. Ponadto szkoły przygotowują imprezy dla środowiska lokalnego oraz imprezy gminne, tak jak Sprzątanie Świata, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wszystkie placówki oświatowe podtrzymują także tradycje szkolne związane z organizacją czy wigilii na przykład szkolnej, czy Dnia Dziecka, Dzień Sportu. Organizują dyskoteki, a także przygotowują inne uroczystości i obchody związane ze swoimi patronami czy rocznicami. Jeżeli chodzi o analizę egzaminów zewnętrznych i wyniki egzaminu gimnazjalnego klas trzeci, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wyniki te, które przedstawię Państwu też tutaj w formie prezentacji, zostały opracowane na podstawie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. W poprzednim roku szkolnym, tak jak mówiłem, nie odbył się sprawdzian klas trzeciej szkoły podstawowej. Czekamy dopiero na sprawdzian klas ósmych, który będzie w przyszłym roku. Dlatego podchodzimy od razu do egzaminu gimnazjalnego klasy trzeciej. Dnia 19-21 kwietnia bieżącego roku uczniowie klas trzecich gimnazjów pisali egzamin. W pierwszym dniu część humanistycznej, język polski, historia plus WOS. W drugim dniu część matematyczno-przyrodniczą, matematyka plus przedmioty przyrodnicze. I trzeci dzień język angielski lub niemiecki plus rozszerzenia językowe. Wyniki podane są w skali procentowej. Jeżeli chodzi o język polski, utrzymano wynik 63,2, w powiecie 65,1, województwo 68,1, na poziomie krajowym niżej średniego. Wynik staminowy 4. Ja Państwu przypomnę, co znaczy ta stamina, bo to się tak powtarza. Skala staminowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, absolwenta na tle wyników osiąganych przez całą badaną populację. I skala staminowa wprowadza 9 przedziałów wyników. Pierwszy to jest najniższy, poniżej przedziału wyników wyrażonych w procentach 4. Najwyższy jest 9, powyżej 90% przedziału wyników wyrażonych w procentach. Czyli język polski, wynik staminowy, tak średnio poniżej tego średniego krajowego. Historia jest 49,9 powiat. 53,8 województwa, jak Państwo widzicie, 57,7 na poziomie niskim, stamina 3, matematyka 31,6, powiat 39, województwo 45,4, poziom niski, przedmioty przyrodnicze 42,4, powiat 46,9, województwo 51, poziom niski, stamina 3, język angielski podstawowy 50,1, Powiat 63,8, województwo 67,1 na poziomie krajowym niskim, stanina 3, język angielski rozszerzony 32,7, powiat 45,2, województwo 50,7, język niemiecki podstawowy 43,8, powiat 47,4, województwo 53,1 na poziomie niżej średniego, stanina 4. Niemiecki rozszerzony był tutaj, ale wykazano 0, to tutaj nie będziemy tego analizowali. Proszę Państwa, uwagi i wnioski. Więc jest to poziom no, taki
mierny,
taki no, niezadowalający. Jeżeli ta stamina by była chociaż w okolicach tej czwórki w większości przedmiotów, które się zdali, no to już jest jakiś po prostu zwyżka edukacyjna. Tutaj jest to poziom no, niski, tak to wykazują te tabele, które zostały Państwu przedstawione. Uwagi i wnioski końcowe. Czyli przede wszystkim popularyzować czytelnictwo jako niezbędny warunek do bogacenia słownictwa i kształtowania poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej. Egzekwować czytelnictwo lektur jako jeden z warunków promocji do klasy programowej wyższej. Systematycznie utrwalać omawiane wiadomości w formie kartkówek i prac domowych. Przeprowadzać testy na czytanie ze zrozumieniem. Poświęcać więcej czasu na pracę z matą historyczną. Kształcenie u uczniów umiejętności posługiwania się posiadanymi informacjami do rozwiązania problemów. Należy analizować związek przyczynowo-skutkowy w zadaniach różnego typu. Wymaga od uczniów większej samodzielności podczas pracy lekcyjnej. Rozwijać umiejętność samodzielnego analizowania sytuacji problemowej. Zwracać uwagę uczniów na konsekwencje w doborze stosowanych środków językowych. Zwrócenie uwagi uczniów na konieczność ważnego czytania poleceń ze zrozumieniem i analizowanie z uczniami powiązania tekstu z poszczególnymi opcjami odpowiedzi w zadaniu, czyli uzasadnienie wyboru opcji i powody odrzucenia odpowiedzi. Te wyniki są uśrednione, proszę Państwa, więc na pewno byli uczniowie, którzy napisali dosyć albo bardzo nawet wysoko ten egzamin gimnazjalny, ale tak jak mówię, na całość populacji no, wpływa ta średnia, więc większość uczniów jak gdyby nie uzyskała tego procentu, chociaż na poziomie średniej powiatowej. Te uwagi i wnioski końcowe to są oczywiście dla nauczycieli do pracy przyszłej. Nauczyciele oczywiście to wszystko stosują i pogłębiają swój warsztat pracy, ale tak jak tutaj nieraz już było powiedziane, proszę Państwa, na wynik naszych dzieci, uczniów to nie tylko na szkoła, ale również i rodzice, i dom rodzinny, i proszę Państwa, no też my jako pracownicy i samorządowcy, więc wszyscy się przyczyniamy do efektów naszych dzieci. Również tutaj, proszę Państwa, tylko tak pobieżnie ten egzamin maturalny, bo w szkole szkół samorządowych jako takiego egzaminu nie było, bo nie było klasy maturalnej. Od 4 do 24 maja bieżącego roku przeprowadzono te egzaminy maturalne zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W naszej szkole, tak jak mówiłem, w tym badanym okresie nie było klasy maturalnej, a opublikowane wyniki egzaminów naszej szkoły, bo jest ta szkoła tutaj wyrzucona, Zespół Szkół Samorządowych, dotyczą osób albo osoby, która przystąpiła z lat poprzednich. Egzamin nie był pisany u nas nawet w szkole, proszę Państwa, ten egzamin był pisany w Liceum Ogólnokształcącym w Lądku Zdroju. Ale chciałbym Państwu pokazać, jeżeli ktoś się nie zdecyduje w klasie maturalnej według danego rocznika do zdania tego egzaminu, to później wychodzą właśnie takie problemy, jak widać, bo ten uczeń uzyskał dosyć niskie wyniki procentowe, no i nie zdał tego egzaminu. Więc uczulam, bo jak wcześniej analizowaliśmy lata poprzednie, proszę Państwa, to też wykazałem, że nawet jak były klasy maturalne w liceum górowym, to część uczniów nie przystąpiła z różnych względów do tej matury i liczba osób była mniejsza, to nie jest jak gdyby rozwiązanie i jakieś lekarstwo na to wszystko, bo później widzimy, że jeszcze trudniej zdać ten egzamin właśnie za rok na przykład. I to jeszcze w innej szkole, prawda, w innym otoczeniu. Tak. Jeżeli chodzi o wyniki egzaminu, tu można dalej przejść przez ten maturalny. Tu są pokazane też te procenty, jakie uzyskano. Ja już nie chcę się zatrzymywać nad tym, bo ta matura to tak była obok, powiedzmy. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zespole szkół samorządowych. Oczywiście to było w specjalności planowanie, realizacja usług recepcji. To były klasy technikum. Etap pisemny, przystąpiło 17 uczniów. Zdawalność 100%, średnia punktów 70,9, w województwie 78,3. Z etapu praktycznego, do etapu praktycznego przystąpiło 17 uczniów, zdawałeś 64,7, średnia punktów 77,9, w województwie 87,7. Czyli do egzaminu przystąpiło 17 uczniów, jeżeli zdawałeś jest 64,7, to zdało 11 uczniów całościowo egzamin.
Całościowo, to trzeba było dwie części mieć.
Dwie części mieć zaliczone na ilość punktów. Czyli na 17 zdało 11.
Czy uzyskało świadectwo, że tak?
Uzyskało świadectwo kwalifikacji zawodowej. Tak.
Bo to część pisemna była sprzedana.
Tak jest. Tak jest. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Możemy się uzupełniać, jeżeli coś tutaj niedokładnie wyjaśni. Finansowanie oświaty w gminie, bo to taki też rozdział bardzo ważny. Od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku. Subwencja oświatowa otrzymana z budżetu państwa 3 565 352 zł. Dotacja celowa na dzieci niepełnosprawne 5 898 zł. Dotacja na zakup podręczników w ramach programu rządowego Wyprawka Szkolna 2016 1412 zł. Dotacja celowa pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne 36 758 zł. Dotacja celowa prowadzenie niepublicznego przedszkola w Wajlandze w Bolesławowie 5480 zł. Dotacja celowa na prowadzenie przedszkola publicznego, wychowanie przedszkolne 199 190 zł. Dotacja celowa na zakup podręczników 3492 zł 81 groszy. Dochody własne jednostek 294 396 zł 70 groszy. Staże i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+, tutaj zespół szkół samorządowych 64 326,58 groszy i dofinansowanie zadania pod nazwą budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy zespole szkół samorządowych stąd środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 447 008 zł 94 grosze. I tutaj państwu chciałbym przedstawić też pozycję żłobka miejskiego. Dotacja na żłobek, czyli resortowy program opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, maluch 2016, 48 132 zł i dochody własne żłobka 34 576 zł 84 grosze. Razem dochody żłobka 82 708 zł i 84 grosze. Jeżeli chodzi o wydatki, to utrzymanie szkół, jednostek oświatowych, czyli przedszkola publicznego, szkoły podstawowej, zespołu szkół samorządowych, to kwota 5 765 tysięcy złotych, 499 złotych i 54 groszy. Na dokształcanie, doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 18 312 zł 94 grosze. Na dowożenie uczniów do szkół, dowóz i bilety tutaj miesięczne, które też gwarantujemy, 174 878 zł i 4 grosze. Dotacja dla Stowarzyszenia Aktywizacji Integracji Społecznej w Stoku Śląskim na prowadzenie niepublicznego przedszkola Wajlandia w Bolesławowie 104 542 zł i 22 grosze. Stypendia i nagrody burmistrza Stronia Śląskiego, również nagrody na Dzień Edukacji Narodowej 7040 zł plus 2,5 tysiąca zł. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 9670 zł. Wyprawka szkolna 2016 700 zł. Wydatki związane z dotacją podręcznikową dla szkoły podstawowej zespołu szkół samorządowych 40 376 i 18 groszy. Inne wydatki oświatowe związane z refundacją wychowania przedszkolnego, bo jak państwo wiecie, że jeżeli nasze dzieci uczęszczają do przedszkola spoza gminy Stronie Śląskie, to my do tych dzieci dopłacamy. To jest tak zwana ta refundacja wychowania przedszkolnego plus opłata pielęgniarki środowiskowej szkolnej, która funkcjonuje w przedszkolu i żłobku 27 322 zł. Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne 45 52 zł. Z dotacji mamy tutaj 36 758 zł i środki własne 8294 zł. Realizacja projektu Szkoły Podstawowej Świat bez granic, kwota prawie 2000 zł, bez 99 groszy. Projekt już został zakończony, wygranie w tamtym roku szkolnym. Realizacja projektu Zespołu Szkół Samorządowych Starzej Praktyki Zagranicznej w ramach Erasmus Plus, 275 467 zł i 31 groszy. Również program został zakończony. Realizacja projektu Zespołu Szkół Samorządowych Poznanie przez wspólne działanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Euroregion dla Censis 6690 zł. Wydatki inwestycyjne, budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych Strony Śląskiej 1 353 552 zł 34 grosze, zadanie w trakcie realizacji. I wydatki inwestycyjne, zadanie pod nazwą modernizacja kompleksu boisk do piłki ręcznej, tenisa, koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej w Stronie Śląskim, kwota 3690 zł. Ale to zadanie, bo to jest finansowanie, jak chcę to powiedzieć, finansowanie w okresie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku. I to jest, proszę Państwa, przepływ gotówkowy na naszym koncie budżetowym gminy Strumień Śląskie. My oczywiście zadanie, jeżeli chodzi o boiska, zakończyliśmy, ale to zadanie zostało zapłacone we wrześniu, czyli jak gdyby nie obejmuje tego okresu. I to była kwota 584 580 zł i 44 grosze. Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub zamknięcia zawodu w ramach pomocy de minimis. Więc w tym okresie wypłacono dwa dofinansowania dla dwóch pracodawców. Liczba młodocianych pracowników dwóch i była to kwota 6096 zł i środki w całości pochodziły z pracy przekazywane przez wojewodę dolnośląskiego. Pomoc Państwa w okresie dożywiania. Programem objęte są dzieci w wieku przedszkolnym, żłobek oraz przedszkole oraz uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół, a także uczęszczający do szkół poza miejscem zamieszkania. Liczba dzieci i młodzieży objętych programem 61. Było więcej w tamtym roku, czyli w roku 2015-16 77. Liczba wydanych form dożywiania również 61. To było albo całodzienne dożywianie, pełny obiad, jedno gorące danie mleko lub bułka i kawy. Wysokość środków przeznaczonych na dożywianie w wyżej wymienionym okresie to 16 470 zł. Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne za rok szkolny 2016-2017. Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium szkolne 44 na kwotę 43 830 zł. Liczba uczniów, którym przyznano zasiłek szkolny, to było dwóch na kwotę 1220 zł. Jeżeli chodzi o wydatki żłobka, na prowadzenie żłobka miejskiego przeznaczyliśmy kwotę 157 tysięcy zł i 400 zł. Proszę Państwa, gmina Stronie Śląskie, jak większość małych gmin, bo zaliczamy się do gmin małych w Polsce, stajemy co roku przed trudnym zadaniem dofinansowania corocznie oświaty na swoich terenach. Bowiem tylko część środków otrzymujemy w formie subwencji z budżetu państwa. Pozostałe środki na utrzymanie naszych szkół musimy przeznaczyć z budżetu gminy Stronie Śląskie. Wiemy, jakie są przepisy, które określają zasady finansowania oświaty. Stanowią one, że liczba uczniów jest podstawowym wskaźnikiem algorytmu podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie uwzględnia się w ten sposób indywidualnych uwarunkowań małych gmin, dodatkowych kosztów wynikających z niższej średniej liczby uczniów w oddziałach, konieczności wypłaty dodatkowych elementów wynagrodzenia dla nauczycieli, czyli utrzymania tego średniego wynagrodzenia, prowadzonych remontów, inwestycji w placówkach oświatowych, dołożenia i związana z tym opieka również. I tak jak to wszystko podliczyłem, proszę Państwa, to 4 176 306 zł i 9 groszy to były środki i dochody które otrzymaliśmy z budżetu państwa albo w formie dotacji, albo w formie subwencji czy innych źródeł. Natomiast wydatki przekroczyły kwotę 7 837 791,58 zł, a więc różnica wynosi ponad 3 600 000 zł, którą to musimy oczywiście zabezpieczyć. Tylko tak jak mówię, to jest ten przepływ środków przez budżet gminy Stronie Śląskie. Później te środki są oczywiście wyrównywane, bo albo dostaniemy jakiś zwrot w związku z prowadzoną konstytucją, ale i tak udział gminy jest tutaj bardzo duży. Jeżeli chodzi o podstawowe trudności i problemy, z którymi borykają się nasze szkoły i placówki oświatowe, tak zwane słabe i mocne strony, no to przedszkole miejskie już od lat tutaj boryka się z samą gimnastyką i to wykazuje. Natomiast mocną stroną są wykwalifikowana kadra, dobra współpraca z rodzicami, estetyczne i funkcjonalne sale w przedszkolu, zwiększone bezpieczeństwo, podniesione standardy higieniczne w łazienkach i toaletach oraz promocja przedszkola w środowisku lokalnym. Szkoła podstawowa, słabą stroną jest duża liczba uczniów z opiniami, tutaj Państwu czytałem, poradni psychologiczno-pedagogicznej, czyli małe możliwości indywidualizacji działań, brak zasobów sprzętowych i nowoczesnej sali komputerowej i językowej, brak możliwości finansowej na doposażenie gabinetów i pokoi nauczycielskiego, wymiana mebli i sprzętu. I tutaj też należałoby się już temu przyjrzeć, że szkoła podstawowa, jeżeli chodzi o wyposażenie, należałoby tutaj dokonać pewnych zmian. Mocną stroną są programy własne, innowacyjne, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, realizacja projektów i programów zewnętrznych. Bardzo dużo jest tych programów. Działania szkoły na rzecz podniesienia stanu bezpieczeństwa i zdrowia w szkole, współpraca z rodzicami, szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, współpraca między nauczycielami, w tym praca logopedy, promocja szkoły również w środowisku lokalnym, nie tylko, i efektywna praca pedagoga szkolnego i pielęgniarki szkolnej. Jeżeli chodzi o zespół szkół samorządowych, trudności i problemy, z jakimi ta jednostka się boryka, to coraz większe środki finansowe na bieżące naprawy szkoły. Tutaj chodzi oczywiście o cokoły przy schodach, które są naprawiane. Oczywiście z dachem tutaj też jest problem, na korytarzach zbyt małe grzejniki, o których tutaj pani dyrektor też sygnalizowała, co powoduje poczucie jednak zimna w szkole przez uczniów i nauczycieli. Mocną stroną i słabą, jeżeli chodzi o kadrę pedagogiczną, mocną stroną jest podejmowanie działań w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, również szeroka oferta zajęć pozarządowych, duże zaangażowanie w pracę wychowawczą i efektywna współpraca ze środowiskiem lokalnym. Jeżeli chodzi o uczniów, słabą stroną jest brak rozwijania własnych zainteresowań poza szkołą. My sami wiemy, ile uczniów uczestniczy w tych zajęciach pozalekcyjnych, to tutaj pani dyrektor może się wypowiedzieć, nauczyciele, więc to jest też niewielka liczba uczniów, która korzysta z tych lekcji dodatkowych. I na tym ubolewamy. Brak samodzielności w nauce własnej, w samodzielnym zdobywaniu wiedzy, brak ambicji, poczucia obowiązku, czy lekceważący stosunek do szkoły i nauczyciela. To są te słabe strony ucznia. Mocną stroną są jednak jest grupa osób, uczniów zaangażowanych w życie szkoły i miasta, gdzie kreują pozytywny wizerunek szkoły, uczestniczą w życiu społecznym miejscowości, biorą udział w różnego rodzaju akcjach związanych z pomocą dla potrzebujących. Tutaj szeroko rozwinięty w Zespole Szkół Samorządowych wolontariat. Bardzo fajna inicjatywa takiej współpracy, takiej nieodpłatnej, nie że za coś, za pieniądze, tylko oczywiście uczymy młodych ludzi, żeby pomagali po prostu. Rodzice, słabą stroną jest wzrastająca grupa rodziców nieinteresująca się postępami w nauce i wychowaniu swoich dzieci. Roszczeniowe podejście, ale to chyba we wszystkich placówkach, może poza przedszkolą, w szkole podstawowej też spotykamy rodziców bardzo roszczeniowych i chęć przerzucenia całego obowiązku wychowawczego na szkołę. O tym mówiłem, proszę Państwa, za wychowanie dzieci, edukację my wszyscy odpowiadamy poprzez nauczycieli, rodziców, mieszkańców, samorządowców, wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Ale mocną stroną rodziców jest dobra współpraca z niewielką grupą rodziców i szkoły i podejmowanie działań w wspomagających pracę szkoły. Jeżeli chodzi o niepubliczne przedszkole Bajlandia, trudności i problemy, to stary zabytkowy budynek, który wymaga nowej elewacji, wymiana stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych, ale z tego co wiem, co mi pani dyrektor i pani prezes przekazywała, to już ta wymiana ma nastąpić w drugiej sali i wymiana silników gazowych oraz instalacji elektrycznej. Mocną stroną jest dobrze przygotowana kadra pedagogiczna i obsługi, dobrze wyposażone przedszkole w pomoce dydaktyczne. Słabą stroną jest podniesienie standardu jednostki poprzez modernizację łazienki czy termomodernizację budynku, która musi być przeprowadzona. Większa dotacja, która pozwoli na zaspokojenie bieżących potrzeb rozwój jednostki. Ja chciałbym zaznaczyć, że przedszkole pedagogiczne otrzymuje już 100% dotacje, tak jak to było od września, tutaj przekazywane na komisjach i Radzie. I teraz, proszę Państwa, żeby już to zakończyć, bo to zbliżamy się do końca, do podsumowania. W tym miejscu, w tej chwili chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim dyrektorom naszych szkół i placówek oświatowych. Chciałbym podziękować bardzo nauczycielom i rodzicom za współpracę na rzecz rozwoju lokalnej oświaty na terenie gminy Stronisławskie. I zwracam się tutaj, te podziękowania kieruję do szkół publicznych i niepublicznych, bo muszę stwierdzić, że jest bardzo duże zaangażowanie szkół w życiu naszej gminy. Coroczny obowiązek przygotowania i publicznego przedstawienia sprawozdań oświatowych to przede wszystkim okazja do pogłębienia dialogu o oświacie, a także oceny postępu dokonanego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego w realizacji swoich celów edukacyjnych i strategicznych. Oczekiwania różnych uczestników tego procesu szkolnego, to jest uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i samorządowców, są zróżnicowane i nierzadko trudne do zahamowania. Widzieliśmy to przy wprowadzaniu reformy oświaty w bieżącym roku. Strategiczne decyzje w edukacji gminnej, to jest dostosowanie sieci szkolnej do uwarunkowań lokalnych bądź poziomu zatrudnienia nauczycieli, do zmieniających się tendencji demograficznych, mogą prowadzić i prowadzą do nieporozumień. Brak jest uzgodnionych poglądów, czym charakteryzuje się dobra szkoła oraz bezspornych mierników pozwalających ocenić realne funkcjonowanie szkoły. Potrzeby informacyjne różnych grup są często rozbieżne. Dlatego też do publicznych rozmów o oświacie potrzebny jest rzeczowy i obiektywny język, który wszystkim uczestnikom pozwoli ocenić, jak zmienia się system szkół prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Mam nadzieję, a nawet jestem przekonany, że przedstawiona informacja o oświacie pozwoli nam wszystkim na rzeczowy dialog i rozmowę, który będzie odbywał się bez emocji, a będzie zmierzał do faktów i będzie zwracał się do twardych danych, nie zaś do uprzedzeń. Bo przecież wszyscy, proszę Państwa, pragniemy, aby nasze szkoły były jak najlepsze, aby były to szkoły przyjazne dla dzieci i dla uczniów, szkoły o wysokim standardzie i dużym potencjale edukacyjnym i pedagogicznym. Szkoły, w których wciąż będziemy podnosić poziom nauczania i wychowania najmłodszych mieszkańców gminy Stronisławskiej. Już zakończyłem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolega Ryszek, bardzo proszę. Mówię do pytania dotyczące finansowania. To, że samorządy dofinansowują przez już od kilku lat ten cały system oświaty, to wiadomo. Chciałem tylko spytać, jak to się ma do zapowiedzi pani minister Zalewskiej, która mówiła, że przy reformie oświaty znacząco wzrosną subwencje oświatowe, czy na przyszły rok przy planowaniu budżetu można coś takiego ewentualnie zakładać, czy dochodzą jakieś informacje o tym znaczącym wzroście? Ja, jeżeli nie, to czy samorządy będą w jakiś sposób próbowały wyegzekwować te zapowiedzi po prostu zwiększenia subwencji oświatowych?
To nie do tego adresata, tak, to pytanie.
Nie, no ale ja się pytam, czy w ogóle to jakieś informacje gdzieś tam dochodzą skądś i jak to...
Proszę Państwa, dotarła do nas projekt czy plan subwencji, która ma być na rok 2018. Jeszcze nie dokonaliśmy takiej szczegółowej analizy tej subwencji, ale na pewno będziemy, jeżeli to jest w ogóle możliwe, wnioskowali, żeby tą subwencję podnieść. Chociaż, no nie wiem, to co jest zaplanowane, proszę Państwa, no to już przeliczone, to chyba nie mamy na to wpływu, żeby wzrosło. Ale ja nie pamiętam Pani skarbnik, czy Pani pamięta, bo ta metryczka już przyszła, czy ta subwencja oświatowa na rok 2018 jest większa?
Wydaje mi się, że tak, ale nie pamiętam kwoty.
Ale to są jakieś nieduże
kwoty. Znacząco większa, czy nie?
Nie, nie znacząco większa.
Większa pozostaje tylko jedna rzecz, żeby ta prognoza pozostała do końca taka, a nie potem w
parę było zmian, tak, na 2018 roku.
Czyli kolego Wieśku, mieliście
na razie prognoza.
Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jakieś pytania jeszcze bardzo mam. Wiceburmistrza. Nie mam pytań?
To ja.
Pan burmistrz, proszę bardzo. W tym temacie bardzo proszę.
Proszę Państwa, ja chciałem tylko wrócić do jeszcze jednej rzeczy. Niby jakby nie do podsumowania tego, co zostało tutaj dokonane, bo ono trwało ponad godzinę, już wystarczy. Natomiast chciałbym wrócić do tematu, o którym wspominałem w momencie, kiedy prowadziliśmy kwestię reformy systemu edukacji narodowej. W dalszym ciągu podtrzymuję swoje stanowisko i to Państwu w tym momencie jak gdyby ogłaszam i przygotujemy ze sobą dokumenty w tej sprawie o stworzeniu jednego zespołu szkół samorządowych na stronie Śląskiej. Czyli włączenia szkoły podstawowej do zespołu szkół, czy odwrotnie, to się raczej nie da, ale chyba
tak.
Jak to powinno funkcjonować. Mamy doświadczenie po tym roku, że to nie będzie miało żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o kwestie uczniowskie. Nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast ma to znaczenie, jeśli chodzi o kwestię zagospodarowania zasobów nauczycielskich. W tej chwili część nauczycieli z jednej szkoły uzupełnia etat w drugiej szkole. Niektórymi nauczycielami należy podpisywać umowę o pracę na jedną godzinę, tak Pani Dyrektor?
Na trzy.
No, na jedną, na dwie, na trzy godziny, bo przechodzi to poza limit półtora etatu. Nie ma takiej jak gdyby pewnej płynności możliwości zatrudnienia i wykorzystania tych nauczycieli. W wielu szkołach są do dużej ilości godzin nadliczbowych, w drugiej szkole prawie nie ma godzin nadliczbowych. Także myślę, że tutaj chodzi o kwestie, również kwestie nauczycielskie i odpowiedniego systemu zagospodarowania nauczycieli. Musimy to zrobić do końca miesiąca lutego, jeśli dobrze pamiętam. Także będziemy musieli już do tego się po prostu przymierzać i ja Państwa o tym informuję.
Kto z Państwa jeszcze jakieś pytania w tym temacie? Kolega Węgrzyn, bardzo proszę.
Krótkie pytanie bardziej w kwestii tej inwestycyjnej. Jak wygląda temat budowy sali gimnastycznej przy zespole szkół obecnych stanie?
Nie będę ukrywał, niedobrze
wygląda. Niedobrze, byśmy byli zjaśni.
Niedobrze wygląda, proszę Państwa. Szereg inwestycji w swojej karierze jako burmistrz wykonałem i muszę z przykrością stwierdzić, że to jest moja ostatnia i najgorsza inwestycja. Skończymy tą salę, skończymy. Przejęliśmy już na siebie taki system, że to my podwykonawcom płacimy, a nie płacimy generalnemu wykonawcy, żeby tylko możliwość przyspieszyć zakończenie tej inwestycji. Są ciągłe spotkania i rozmowy. I myślę, że do końca roku zakończymy tę inwestycję. Ale jest opóźnienie i to opóźnienie rzędu 3 miesięcy, wynikające z winy wykonawcy.
Czy ciekawe umowy coś takiego zostało naliczone wykonawcy w związku z tym?
Umowa o tym mówi.
Ale przewiduje taką możliwość.
Wydłużyłem w takim okresie termin zakończenia, ale ten termin już zostaje przekroczony i teraz będą dostane kary.
Ktoś z Państwa jeszcze pytania może przychodzi z Panem?
Ja miałam to samo.
To samo,
ja miałam to samo, bo myśmy z Jasiem byli właśnie tam dwa tygodnie temu, nie?
Dobrze, to kończymy temat czegoś. Dziękuję bardzo.
Znaczy jeszcze przed zakończeniem.
A bardzo proszę. Co pan sobie tym powiedzieć? Co pan sobie co pan sobie mogę tam
powiedzieć? Co pan sobie jak tam mówił, ja sam bym przeszkadzał.
Ale panie radny, ja już tak głośno innego sprawy jestem. Bardzo przepraszam. Bardzo proszę.
Szanowni radni, panie przewodniczący, ponieważ istnieje prężnie pracujący klub sportowy na terenie Stramia Śląskiego, nazywa się Kryształ w Stramie. Chciałem w imieniu trenerów, zarządu serdecznie podziękować pani dyrektor Ostrowskiej, pani dyrektor Ostrowej za dużą pomoc, ponieważ jest to młodzież zdyscyplinowana, grająca jest w drużynie pierwszej seniorów, juniorach, których mamy coraz lepsze wyniki po zmianie trenera i w drużynach młodzieżowych. I dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że czasami ci chłopcy czują zmęczenie, ale że są trzy kolejki, w takich warunkach muszą grać, no a później do szkoły, także przepraszam najmocniej, ale to jest. Pani dyrektor przedszkola, udostępniamy boisko. Imprezy są nie tylko Strońskie, bo i Londyn, i Polanica Zdrój. Dalej deklaruję tutaj oczywiście, ponieważ właścicielem jest boiska pan burmistrz, ale w użyczeniu jest klub, zawsze będziemy do dyspozycji od strony organizacji i od strony finansowej. I poza oświatą jeszcze mam jeden komunikat. 18 listopada o godzinie 16 w naszym Centrum Edukacji odbędzie się uroczystość związana z nadaniem nowego sztandaru dla honorowych śniadawców w Stroniu Śląskim. Wystąpiliśmy również o odznaczenie, o przyznanie odznaki zasłużonych dla województwa dolnośląskiego. Temat pilotuje pan wicemarszałek, przepraszam, wiceprzewodniczący sejmiku pan Gorak. Zobaczymy jak to będzie. Jak nie będzie teraz, to będą w styczniu. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim osobom fizycznym i prawnym za udział, za złożone środki. Mamy odpowiednią kwotę, także mamy z czego sfinansować i serdecznie wszystkich zapraszam na godzinę 16 do Centrum Edukacji na tą uroczystość. Powtarzam, 18 listopada. Dziękuję panie przewodniczący.
Proszę bardzo. A 17 jest 50-lecie szkoły.
A ja nic o tym nie wiem.
To pan się dowie, panie Kazimierzu, spokojnie.
Tak jak dzisiaj o sesji w Lądku.
Co w sesji w Lądku?
No o 15.30 i pół godziny temu przewodniczący dzwonił.
No to jest bardzo operatywny przewodniczący. Tak, w Lądku zawsze wszystko są dobrze.
Dziego, to jest zór. Odwołują go dzisiaj.
To jest zór, tak. Lądek to jest zór, na szanowania. Ja tylko prośbę takie panie radnej. Panie Kazimierzu, ja tylko prośbę tylko, bo listopada mamy służbę zdrowia, będziemy mieć na sesji. Korzystam z okazji, żebyśmy trochę od porządku odbiegli. To warto by prosić pana starostę popracować, żeby on się w tej sesji pojawił. Zaproszenie pójdzie na tą sesję, bo 3 lata kadencja się kończy, on nas nie zaszczycił swoją obecnością. Ja wiem, że pan tutaj przedstawia, reprezentuje tu zarząd do Śląskiego, przepraszam, bo do tego starosty, ale starosta będzie się pojawił. Mamy tam od apteki, służby zdrowia, zmiany jakieś. Chcielibyśmy z nim porozmawiać, ale coś unika nas. Unika coś nas.
Nie chcę wymienia. Starosta wszędzie jest.
U nas ani razu prosiłem osobiście, to zrobił minę śmieszną i poszedł. No pan tak mówi, śmieszną minę.
Ale ja śmieszajmy starosty, jest życzliwy. Na wszystkich uroczystościach w Stroniu jest.
Panie Kazimierzu, ja mówię o sesji. O sesji.
No powiedzmy sobie szczerze, kto za służbę zdrowia odpowiada? Starosta?
Starosta odpowiada, proszę pana, za apteki.
Za co?
Za apteki.
No i co pan zrobił? Przyjdzie panu właściciel, daje hasło mazur. Ja sobie chcę zmienić i co? Pani dyrektor, pani jest pani dyrektor.
Wracając jeszcze z wami, wrócimy polemikę i apanacji. Starosta zawalił sprawę z aptekami, bośmy z kolegą Ryszkiem załatwili temat, rozwiązaliśmy, nie podjął tego tematu i to wszystko upadło.
I tu pan Malarski, bo ja głosowałem tak jak był, tak jak pan Burmistrz.
A tego mówię, że żeby starosta się pokazał właśnie, bo ja na przykład widziałem go na to już może 4 lata, bo nie widziałem, nie mogłem się zrobić spotkać się, tutaj, żeby przyjechał. Bardzo pan proszę. Dobra, kończymy ten temat, proszę państwa. Służba zdrowia, ważny temat, są zmiany. I to jest najważniejszy temat, bo jest życie święty. Dlatego o tym mówię. I proszę państwa, przechodzimy do analiz świadczeń majątkowych. Panie Tomku, jak tam sobie doszło, co się doszło?
Panie przewodniczący, nie doszło. Jeżeli chodzi o analizy świadczeń majątkowych państwa radnych, nie mamy informacji.
A macie informacje, że są bez uwag?
Słucham?
Ale była informacja telefoniczna, że nie ma uwag żadnych, tak?
Nie. Była informacja telefoniczna, ale od wojewody dolnośląskiej.
Tak, to znaczy.
Nadzoru i kontroli odnośnie oświadczenia ale pana przewodniczącego i pana burmistrza. Jeżeli chodzi o kwestie państwa radnych, nie ma żadnej informacji. Na chwilę obecną. Nie dostałem żadnej informacji.
Czyli to będziemy musieli w listopadzie tego
wystąpić. Przepraszam. Z ustawą termin mija w dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o przesłanie analizy oświadczenia.
Ale jest samo oświadczenie majątkowe. Samo oświadczenie majątkowe, analiza jest zrobiona odnośnie pracowników.
Jest. Pracowników jest, nie, nie, tak, pracowników jest, bez uwag.
Znaczy ja to przedstawię.
Jest to przedstawione tutaj oczywiście pracowników. Z przeprowadzonej przez naczelnika urzędowego analizy wynika, że wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie, jak również wszystkie oświadczenia majątkowe zostały poprawnie wypełnione pod kątem formalnym, merytorycznym, w sądzie pracowników. Nie ma żadnej uwagi w temacie, nie ma. I druga sprawa, jeśli chodzi o pana burmistrza i o moje oświadczenie majątkowe, które jeszcze też zarządowe, bo też nie ma żadnej uwagi. Te dwa tematy są. Tak zostało to. Proszę państwa, czy jeszcze mieć uwagi do tego świadczy majątkowego na analizę? Nie ma? Przerwa 10 minut. Proszę państwa, przystępujemy do części sesji. Punkt numer 6. Podjęcie uchwały w sprawie znanej uchwały nr 30/184/16 Rady Miejskiej Śląskiego z dnia 6 grudnia w sprawie przejęcia letniej prowadzonej finansowej gminy Strony Śląskiej na lata 2017-2022. Projekt numer 1. Bardzo proszę panią skarbnik.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stronie Śląskiej pan nr 30/184/16 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Stronie Śląskie. W projekcie, który został przygotowany, wprowadzamy zmiany w załączniku nr 1, który dotyczy wieloletniej prognozy finansowej gminy, która otrzymuje brzmienie w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały i jest to aktualizacja wielkości, które budżet zakłada na dzień dzisiejszy, czyli zmiany w budżecie. Załącznik numer 2, który obejmuje wykaz przedsięwzięć do realizacji do 2022 roku do WPF-u, otrzymuje on brzmienie jak załącznik numer 2 do niniejszej uchwały i załącznik numer 3, który obejmuje objaśnienia do WPF-u, aktualizacja tego załącznika, żeby wartości były zgodne co do wielkości, które zawiera budżet na dzień dzisiejszy, czyli na dzień 30 września. Zmiany te zostały przedstawione Komisji Budżetowej. Ja nie wiem, czy pan burmistrz będzie chciał coś powiedzieć do przedsięwzięć, czy coś powiedzieć, czy...
Uzupełnić coś, tak? Ale się uśmiecha, czyli na pewno musi go zabrać bardzo.
Tak?
Tak, zamierza go na pewno.
Bo jeżeli chodzi o przedsięwzięcia, to zostaje wprowadzone praktycznie jedno przedsięwzięcie, dwa zostają zaktualizowane. Tak? Panie burmistrzu, czy pan coś powie na temat tego przedsięwzięcia, czy...
Dobrze. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Tak? Pańska mnie proszę sobie usiąść.
Proszę państwa, tam jest wprowadzone jedno bardzo istotne zadanie.
Mianowicie na rok 2018, ale rozpoczęcie tego zadania byłoby już teraz, jeżeli to się pojawi, jeżeli ta uchwała zostanie przyjęta. Chodzi o kwestię przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego dla jaskini, dla nowo odkrytych partii jaskini Niedźwiedziej, żeby można było ewentualnie w przyszłości mieć materiały niezbędne do wykonania roku, do ogłoszenia przetargu, wykonania roku. Jednocześnie w tej chwili na zlecenie SPA jest przygotowywany raport oddziaływania tej inwestycji na środowisko, jak również my prowadzimy procedurę ustalenia, wykonania studium zagospodarowania tego terenu. Natomiast RDOŚ nam przyblokował to studium, bo brakuje pewnej prognozy oddziaływania na środowisko tego zadania. I chcemy te dwie rzeczy. Prognoza niezbędna do studium i program funkcjonalno-użytkowy do tych partii przygotować. W związku z tym to zadanie by było zlecone w tym roku, a płatność by była w roku 2018, stąd musi, żebym ja mógł zawrzeć umowę i wyłonić wykonawcę, musi to się znaleźć w wieloletniej prognozie finansowej do zadania realizowanego w roku 2018.
Dziękuję bardzo. Czy to jeszcze Państwa?
Nie, wszystko. Wszystko.
Czyli ten projekt uchwały poddaję do głosowania. Komisja opiniowała, bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Projekt numer 1.
Komisja Budżetu i Finansów, projekt burmistrza opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Dziękuję uprzejmie. Poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu numer 1 z Państwa? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. To jest zmiana na budżecie. Projekt numer 2. Bardzo proszę Państwa, tak?
Tak.
Bardzo proszę Państwa.
Uchwałę Rady Ministrów Stronia Śląskiego nr 30/185/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Stronie Śląskie na 2017 rok wprowadzamy zmiany w 5 załącznikach. To jest załącznik nr 1, który obejmuje dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 3, który dotyczy zadań majątkowych planowanych do realizacji w bieżącym roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 5, który dotyczy dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 i w załączniku nr 11, który dotyczy planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Tutaj aktualizacja Funduszu Sołeckiego. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą po stronie dochodów 28 545 694 zł i 1 grosz i po stronie wydatków 33 6 254 zł i 1 grosz. Planowany deficyt to 4 460 600 zł. Wprowadzone zmiany w projekcie uchwały nie zmieniają i nie skutkują kwotą deficytu, który jest obecnie zaplanowany w budżecie. Wszystko zmiany były omawiane na komisji budżetowej.
Jakieś pytania? Bardzo proszę tego projektu Państwa strony. Nie ma. Panie Przewodniczący, bardzo proszę o opinię.
Komisja Budżetu i Finansów, projekt burmistrza opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Proszę bardzo, poddaję pod głosowanie projekt numer 2. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto ma głos? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do punktu numer 8, projekt 3. Wyrzucono czas autopraktor samochodu pana burmistrza tego projektu. Bardzo proszę, autoprawkę.
Teraz tutaj pan.
A, pan Skurcz, tak? Tak. Także ta autoprawka została wprowadzona, ale ona była na komisję. Także komisję, którą opiniowałem, to ona opiniowała ten projekt uchwały z tą autoprawką. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić projekt uchwały dotyczący przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska Sudety 2030 i oczywiście wprowadzić autopoprawkę do tej uchwały w części dotyczącej tytułu uchwały w następującym brzmieniu. Nie będzie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do prac, tylko w sprawie współdziałania przy opracowaniu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska Sudety 2030. Druga poprawka dotyczy paragrafu pierwszego, który otrzyma następujące brzmienie, zmieniamy go w całości. Wyraża się zgodę na współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zawierania stosownych umów i porozumień przy opracowaniu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska Sudety 2030. I trzecia poprawka, autopoprawki, w którym w uzasadnieniu, w części uzasadnienia wykreślamy zdanie, należy dodać, iż jest to uchwała intencyjna, która nie wywołuje żadnych skutków finansowych. Tu to są takie trzy poprawki do autopoprawki, a teraz zaczynamy od początku. Szanowni Państwo, zwrócił się do nas prezydent miasta Wrocławia,
Wałbrzycha,
przepraszam, z taką propozycją, żeby przystąpić do prac nad nowym dokumentem, który będzie dotyczył Sudetów i Przedgórza Sudeckiego w sprawie nowej strategii rozwoju tego regionu. Regionu i podregionu Wałbrzyskiego i Jeleniogórskiego. Jak wiemy, południowa część naszego województwa, w szczególności Przedgórze Sudeckie i Sudety, przeszły w minionych latach trudną transformację i do tej pory zmagają się z ogromnymi problemami, takimi jak trudności komunikacyjne, brak mieszkań, degradacja infrastruktury, bezrobocie, spadek liczby mieszkańców, wykluczenie społeczne. Niestety w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej Dolny Śląsk otrzyma znacznie mniej środków finansowych niż w okresie 2014-2020, ponieważ statystycznie w dokumentach Unii Europejskiej cały Dolny Śląsk jest zbyt zamożnym regionem. W tej sytuacji samorządy biedniejszych subregionów południa Dolnego Śląska nie otrzymają wsparcia, mimo że akurat te obszary tej pomocy najbardziej potrzebują. Jedyną i ostatnią szansą na modernizację i rozwój jest tworzenie wspólnego programu na wzór aglomeracji wałbrzyskiej lub Polski Wschodniej, dzięki czemu możliwe będzie bardziej skuteczne ubieganie się o finansowanie projektów z budżetu państwa lub z budżetu Unii Europejskiej. I w oparciu o te dobre doświadczenia z realizacji projektu aglomeracji wałbrzyskiej wspólnie z samorządowcami 22 gmin, partnerami z aglomeracji, pan prezydent Szełemy zaproponował nam stworzenie strategii Sudety 2030. Czyli wspólna strategia, która będzie opisywała najważniejsze problemy i niekorzystne zjawiska, z jakimi boryka się nasz region. Stąd, proszę Państwa, burmistrz odpowiedział na zaproszenie pana prezydenta i wyraził wstępną deklarację przystąpienia do opracowywania tego dokumentu. I przygotowaliśmy w dalszej części projekt uchwały. Zgodnie z artykułem 10 ust. 1 i artykułem 18 ust. 2 punkt 12 ustawy o samorządzie gminnym wykonanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy także podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami. Tak jak przed chwilą mówiłem, południowa część województwa dolnośląskiego wymaga nowego wspólnego planu modernizacji i rozwoju przyjęcie strategii dla przedgórza Sudeckiego i Sudetów na te lata 2020-2030 oraz włączenie jej do strategii całego województwa dolnośląskiego pozwoli gminom z tego terenu ubiegać się o znaczące środki finansowe z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Tak jak mówiłem, burmistrz w tej sprawie w dniu 2 października złożył deklarację o przystąpieniu do inicjatywy, której celem jest wspólne opracowanie z poszanowaniem podmiotowości każdej jednostki strategii rozwoju tego obszaru na wskazane wcześniej lata. I zadeklarował podjęcie wspólnych działań zmierzających do przyjęcia przez Radę Gminy pisemnej uchwały o przystąpieniu do prac nad tworzeniem strategii dla południa województwa dolnośląskiego. W odniesieniu do autopoprawki, którą pan burmistrz wniósł, chciałbym uzupełnić. Wiadomo, że każdy dokument, który jest opracowywany, będzie wyceniony na jakąś kwotę. Wstępnie zostało to wycenione na około 130 tysięcy złotych, opracowanie tej nowej strategii, ale rozmawiałem w tamtym tygodniu z pełnomocnikiem pana prezydenta, który potwierdził, że już deklarację przystąpienia do tej opracowania tego dokumentu wyraziło 80 gmin. Więc jak podzielimy tą kwotę 120-130 tysięcy za opracowanie tej nowej strategii na ilość gmin, a jeszcze lista nie jest zamknięta, podejrzewamy, że może będzie około 90 nawet gmin, jednostek samorządu terytorialnego, które będą to, to wyjdzie to kwota współfinansowania w granicach około 2000 zł. Czyli jakieś tam koszty będą po naszej stronie tego współfinansowania tego dokumentu, dlatego wykreśliliśmy, bo pierwotnie był taki zamysł, że to będzie tylko lekcyjna, bez ponoszenia żadnych kosztów, ale jednak te koszty. I myślę, proszę państwa, że warto skorzystać z tej szansy. Ja nie chciałbym tutaj mówić o jakichś konkretach, bo nie wiemy, co jeszcze będzie, ale dla przykładu chciałbym państwu podać, ponieważ w piątek uczestniczyłem w spotkaniu takim inauguracyjnym dla gmin, które właśnie będą wchodziły w ten opracowanie tego nowego dokumentu. Dopowiem tylko, że naszym opiekunem tutaj z ziemi kłodzkiej będzie burmistrz Kłodzka, pan Michał Piszko. Został wybrany na opiekuna tej ziemi kłodzkiej. Są gminy z powiatu kłodzkiego, jest gmina Kłodzko, miasto Kłodzko, Lewin Kłodzki, Nowa Ruda, miasto i gmina. No to tak, co zauważyłem, widziałem to na spotkaniu. Tak?
Lądek.
Lądek, tak, o, gmina Lądek, tak, to byli przedstawiciele Lądka. Więc to jest na zasadzie teraz umawiania się, podpisywania pewnych jeszcze porozumień. Ale chciałbym powiedzieć, że aglomeracja Wałbrzyska, jako chyba jedyna, nie wiem, w Polsce, realizuje zadania powierzone zintegrowanej inwestycji terytorialnej aglomeracji wałbrzyskiej. I ja mam takie dane z według stanu na dzień 26 października 2017 roku. I chciałem państwu tylko przeczytać tutaj i powiedzieć, jakie są nabory, właśnie aktualnie trwające nabory wniosków. W jakich poddziałaniach? Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Nabór wniosków do 31 października. Ogólna alokacja 2 900 000. Rozwój produktów i usług w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ogólna alokacja 20 milionów złotych, czyli blisko 20 milionów złotych dotacji dla małych i średnich firm aglomeracji wałbrzyskiej. Konkursy ogłoszone na nabór wniosków jeszcze się nie rozpoczęły. Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy również. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Alokacja ogólna przeznaczona na konkurs 39 milionów ponad złotych. Wdrażanie strategii niskoemisyjnej ponad 10 milionów kwota przeznaczona na konkurs. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Alokacja środków 5 700 000. No, proszę państwa, jest naprawdę dużo tych konkursów i jest to, myślę, szansa na lata następne. Infrastruktura społeczna, to dostępność do edukacji przedszkolnej również, proszę bardzo, też są. Gospodarka wodno-ściekowa, Luiska Lisyjna już było.
Luiska 3.
No więc jest bardzo dużo możliwości jeszcze pozyskania środków i to aglomeracja Wałbrzyska Luszczyni, jak gdyby no, chcielibyśmy wejść właśnie ten nowy dokument na przyszłe lata dla, myślę, dla innych nowych pokoleń przyszłych, żeby coś było takiego zabezpieczonego, żeby wykorzystać tę szansę i jeszcze jakieś środki pozyskać na rozwój naszego regionu, a zwłaszcza naszej gminy. I stąd ta uchwała o przystąpieniu do pracy. Ja,
tak? Czy ktoś z Państwa jakieś pytania do pana burmistrza w tej kwestii?
Ja tylko jedno słowo.
Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Żeby to przełożyć na język polski, to ostatnie stwierdzenie o tych konkursach. Tak, bratnie, w przypadku aglomeracji wałbrzyskiej sytuacja wygląda w ten sposób, że to oni sami w Urzędzie Miejskim Wałbrzychu zastępują Urząd Marszałkowski. Wszystkie wnioski, które są na poszczególne zadania, nie składa się do Urzędu Marszałkowskiego, tylko składa się do Urzędu w Wałbrzychu i tam są sprawdzane pod względem merytorycznym, formalnym i tak dalej. Mają określoną pulę pieniędzy na poszczególne priorytety i oni decydują o rozdziale tych środków finansowych. Nawet pan prezydent Szymonowicz chwalił się tym, że na obsługę techniczną regionalnego programu operacyjnego wydaje się olbrzymie pieniądze, bo zatrudnia się iluś tam nie wiadomo ilu urzędników, którzy to wszystko sprawdzają i tak dalej. On robi to w ramach swoich pracowników etatowych w urzędzie.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa w tym temacie? Nie ma, to poddaję po głosowaniu opiniowaniu za dwie komisje. Komisja Budżetu, bardzo proszę, panie przewodniczący.
Komisja Budżetu i Finansów, projekt burmistrza opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie wraz z autopoprawką.
Dziękuję bardzo.
Komisja Rozporządzającego projektu uchwały wraz z poprawką zaopiniowała pozytywnie i wnosi o przyjęcie
wraz z autopoprawką. Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie, kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały. Dziękuję. Kto się wstrzymał Państwa? Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do projektu nr 4. Bardzo proszę bardzo. Szkoła.
Oświata,
szkoła, bardzo proszę.
Proszę Państwa, kolejny projekt uchwały dotyczący stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stronie Śląskim w 8-letnią szkołę podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Stronie Śląskim. Na podstawie artykułu 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2013 roku przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowa szkoła podstawowa staje się 8-letnią szkołą podstawową, o której mowa w artykule 18.1.1 ustawy prawo oświatowe. Ona stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową 6-letnią szkołę podstawową w terminie do dnia 30 listopada bieżącego roku w drodze uchwały stwierdza jej przekształcenie w 8-letnią szkołę podstawową. Ponadto uchwała ta stanowi akt założycielski 8-letniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy prawo oświatowe. W tym stanie rzeczy zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały stwierdzającej przekształcenie publicznej szkoły podstawowej z mocy prawa w celu uporządkowania kwestii formalno-prawnych w związku z wprowadzeniem reformy oświaty i oczywiście zgodnie z przyjętym przyjętą uchwałą wcześniej przez Państwa w sprawie sieci szkół podstawowych stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa imieniem Bohaterów Westerplatte w Stronie Śląskim z siedzibą przy ulicy Kościuszki nr 57 w Stronie Śląskim stała się 8-letnią szkołą podstawową imieniem Bohaterów Westerplatte w Stronie Śląskim z siedzibą przy ulicy Kościuszki nr 57 klasy 1-6 i przy ulicy Kościelnej nr 12 klasy 7-8. Obwód szkoły podstawowej w Stroniu Śląskim obejmuje w całości gminę Stronie Śląskie. I mniejsza uchwała, tak jak mówiłem wcześniej, stanowi akt założycielski szkoły podstawowej.
Dziękuję panie burmistrzu. Ktoś z Państwa w tym temacie pytania? Nie ma? Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Poddaję pod głosowanie opiniowaną Komisję Oświaty. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Dziękuję. Poddaję pod głosowanie ten projekt. Kto jest za przyjęciem projektu? Kto z Państwa jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu następnego. To jest projekt numer 5. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu.
Jest to projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strony Śląskie w granicach części obrębu wsi Stara Morawa jest to działka o powierzchni 2,03 hektara, która do tej pory w studium była przeznaczona pod zbiornik wodny. Ta lokalizacja nie uzyskała naszych akceptacji, żeby coś w tym rejonie robić ze względu na fakt, że już taki zbiornik istnieje poniżej również w Starej Morawie. Właściciel tej nieruchomości wystąpił o zmianę tego studium i z użytkowania rolnego, jakie obecnie obowiązuje w tym planie zagospodarowania przestrzennego, chce przeznaczyć to na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Jest to działka, która jest zlokalizowana pomiędzy rzeką Morawką a drogą biegnącą do Bolesławy.
Nad Czeremką będzie Czeremką.
Za.
Od strony za.
Czy ktoś z Państwa w ten temat kolega się bardzo proszę rady?
Bardzo proszę, takie pytanie, bo tutaj lokalizacja tej działki to jest pomiędzy Kuletem Morawki a drogą. To jest zalewowe, a nie są tam zalewowe na ten.
Proszę Państwa, proszę o spokój.
Nie, tam nie było, nie było to.
Nie wyszło. Bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Bardzo proszę, ktoś nie ma. Opinia to Komisja Infrastruktury. Bardzo proszę.
Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego tej uchwały zaopiniowała pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie na projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję Państwu. Przechodzimy do punktu następnego. To jest projekt numer 6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Projekt numer 6. Bardzo proszę, Pan Burmistrz.
Proszę Państwa, do tej pory obowiązującymi stawkami, które były, to była stawka 200 zł na rok za 1 metr kwadratowy urządzenia, który znajdował się pod drogami gminnymi. To się składało na to opłata, pierwsza opłata najczęściej wpłacana przez wykonawcę inwestycji i potem przez właściciela opłaty przez okres 10 lat. To są stawki maksymalne, jak obowiązują. Wyższej stawki po prostu nie można już ustawić. Jestem po rozmowach z gazownią, zakładem gazowniczym, który chce realizować przedsięwzięcie kolektor gazowy na trasie Stronie Sienna. Oni kalkulują swoje przedsięwzięcie i również biorą pod uwagę potem kwestię eksploatacji tego urządzenia i stopę zwrotu. Przy takiej stawce oświadczyli, że nie będą budować, bo im się po prostu to nie kalkuluje. W związku z tym jest propozycja, ażeby dla urządzeń gazowych, ale myśmy tutaj dołożyli jeszcze urządzenia z własnej inicjatywy, urządzenia wodne i kanalizacyjne, żeby nie doprowadzać do radykalnej podwyżki cen wody, stawkę 25 zł i również za pozostałe urządzenia, najczęściej to są urządzenia energetyczne, stawkę 100 zł. W uzasadnieniu tej uchwały dodajemy jeszcze zdanie mówiące, zakłada się, że po podjęciu przedmiotowej uchwały spadną wpływy na konto gminy z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym około 60%. Do tej pory średniorocznie było to około 12 tysięcy złotych, natomiast powyżej wymienionej, po zmianie tej uchwały, będzie to kwota około 5 tysięcy złotych, ale to jest tylko pewien szacunek, bo pojawią się dodatkowe opłaty w momencie, kiedy zostanie zrealizowana inwestycja, budowa tego gazociągu.
Bardzo proszę jakieś pytania do pana burmistrza w tym temacie. Bardzo proszę, radny.
Czy to bardziej interesowania w tym sensie, że właśnie chciałem zapytać o tą, jakie były stawki wcześniej, no bo była uchwała z 2003 roku na bitwie i nie mogłem znaleźć. Okazało się, że no, mogła być w starszej części BIP-u,
tak.
Tylko okazuje się, że jak się otwiera starszą część BIP-u, teraz to się otwiera coś jakiego, taka strona, także jest jakiś tam problem techniczny, to tak zgłaszam taką uwagę. Że on coś funkcjonuje.
A proszę to zacisnąć.
Bardzo proszę, czy jakieś jeszcze pytania są, uwagi? Nie ma. Opinia Komisja Budżetowa. Panie Przewodniczący, bardzo proszę.
Komisja Budżetu i Finansów, Panie Burmistrzu, opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest państwa przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy w stronie śląskiej ze zainteresowaniami podmiotowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustawy o działalności publicznego i o wolontariacie. Projekt 07. Bardzo proszę.
Panie pełnomocnik.
Panie pełnomocnik, pana burmistrza. Bardzo proszę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi został poddany konsultacjom społecznym. Jak co roku takie konsultacje wymaga od nas ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt poddany został konsultacjom w dniach między 5 a 20 października i jak co roku w trakcie trwania konsultacji odbyło się coroczne spotkanie moje z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w gminie. Organizacje są informowane o zarówno konsultacjach i o terminie corocznego spotkania drogą mailową. Ta informacja jest też umieszczana na stronie internetowej gminy pod zakładką organizacje, na tablicy ogłoszeń w urzędzie i na WIP-ie. W tym roku w spotkaniu wzięło udział 5 przedstawicieli różnych organizacji i osoby te nie wniosły żadnych uwag do samej treści programu i do końca trwania konsultacji do 20 października nie otrzymałam też żadnych innych uwag, ankiet od innych osób, które były zainteresowane treścią tego programu. Program nie różni się merytorycznie od tych programów, jakie były uchwalane w ubiegłych, w poprzednich latach. Ustawa niestety narzuca nam obowiązek uchwalania tego programu co rok. Życzylibyśmy sobie, abyśmy mogli go uchwalić po prostu raz na lat 3, 4, 5. Więc w pewnym sensie powielamy co roku tą samą niemalże uchwałę. Natomiast zmieniła się kwota w tym roku. Została zaproponowana kwota 130 tysięcy złotych, kwota na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Jest to kwota o 20 tysięcy wyższa niż w roku 16 i o 30 tysięcy wyższa niż w roku 17. Czyli projekt programu współpracy, on ogólnie tylko przedstawia propozycję, jaką gmina chciałaby propozycję kwoty, jaką chciałaby przekazać na współpracę. Natomiast pod koniec roku, jak każdego roku, rozporządzenie burmistrza zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. No i gmina gro tych środków, jak Państwo wiecie, przekazuje w otwartych konkursach ofert przede wszystkim na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej. Jeżeli chodzi jeszcze o samo spotkanie konsultacyjne, jakie odbyło się tutaj w Urzędzie Miejskim, to w trakcie tego spotkania został wysunięty ciekawy dosyć postulat, a mianowicie taki, żebyśmy spróbowali zintegrować troszeczkę środowisko sektora pozarządowego ludzi działających w różnych organizacjach w naszej gminie. Wydaje się, że komunikacja między nimi, integracja jest słaba i tak naprawdę siła naszych organizacji no nie jest wielka. Jest ich dużo, ale mało ludzi w nich działa. Ja ze swojej strony tutaj jako pełnomocnik podejmę próbę zorganizowania pewnej akcji, imprezy. Mam już pewien swój zamysł na to, co by to mogło być w roku 2018, w którą to akcję będą zaangażowani przedstawiciele, działacze naszych organizacji. To, czy to się uda, czy to będzie zorganizowane, zależy od tego, jaki będzie odzew naszej organizacji. Tak? W czasie spotkania mieliśmy 5 przedstawicieli. Ten pomysł wypłynął od jednej osoby. Ja do końca tego roku zobowiązałam się do tego, że poinformuję wszystkie organizacje o jakimś pomyśle zorganizowania wspólnego działania w przyszłym roku. Jeżeli co najmniej 10 organizacji się zadeklaruje, że chciałyby to współtworzyć, to być może coś ciekawego się urodzi, a o szczegółach poinformuję w przyszłym roku. I po prostu no, będzie to coś w charakterze, no, może nie będę zdradzać szczegółów, bo jak mówię, pewne jakieś pierwsze pomysły mam. Być może razem z organizacjami stworzymy jakąś dodatkową atrakcję, która wzbogaci program jednej z gminnych imprez organizowanych tutaj u nas, a być może zorganizujemy coś specjalnego, coś co się odbędzie w Cetiku, jakieś wydarzenie otwarte dla wszystkich mieszkańców. Dla wszystkich organizacji, dla jakiejś ciekawej formule, być może nawet artystyczna. Taki jest pomysł.
Będzie pani śpiewać?
No
to tak. No, na głos śpiewać.
Chodzi o to, żeby oni po prostu wszyscy tak się spróbowali razem się zaprezentować.
Przyszły.
Zarówno mieszkańcy, jak i działacze poszczególnych organizacji. No to właśnie
co robić? Ale będzie się śpiewać? Magda. Magda, wiesz się do śpiewania? Wysoko. Dobrze, czy to jeszcze?
Czy ja się, jeśli zostałam przekonana, żeby zaprezentować ten program, to mogę też dodać, że miałam przyjemność w ubiegłym tygodniu uczestniczyć w 3. Kongresie Obywatelskim naszego województwa. To jest kongres organizowany przez Urząd Marszałkowski i on odbywa się w bardzo ciekawym mieście, jakim jest Krzyżowa. Wiecie, to jest Centrum Porozumienia Europejskiego, miejsce o bardzo, bardzo ciekawej historii. I powiem tak, że tam była reprezentacja na tym kongresie zarówno sektora pozarządowego, jak i samorządów. I no to bardzo wiele ciekawych wniosków i wiele mądrych zdań tam padło, ale jakby no, przytoczę jeden z nich. Naprawdę powinniśmy iść tutaj w naszych samorządach w tym kierunku, żeby ta współpraca z organizacjami, ona wcale nie musi się opierać tylko o przekazywaniu pieniędzy. Tak naprawdę no, powinniśmy ją budować nie na bazie tego, ile która organizacja dostanie pieniędzy, bo kiedyś się może zdarzyć, że pieniędzy w ogóle nie będzie i nie będą na przykład wspierane, bo będą inne priorytetowe zadania, ale na takim realnym budowaniu komunikacji, więzi, współpracy, integracji. No to są takie ładne słowa, ale być może to spotkanie, ta impreza, którą planujemy zorganizować w przyszłym roku, będzie jakimś krokiem ku temu, żeby ludzie się bardziej po prostu integrowali w pewne działania ze sobą.
Pani Moniko, proszę Państwa, czy tak się czyta, Pani Moniko, Radna Stokowska, bardzo proszę.
Ja tylko w kwestii formalnej. Jest to projekt uchwały burmistrza, a pomiędzy przed uzasadnieniem widnieje podpis przewodniczący Ryszard Wiktor.
Ja, bo to uchwała.
To jest projekt
uchwały i podpisuje ją przewodniczący.
Bo nigdy czegoś takiego nie było, dlatego
to może niepotrzebnie został przekopiowany za szybko.
Ale nie ma jeszcze podpisu z burmistrzem. Jeszcze nie podpisane, także to jest tylko taki wasz komputerowy podpis. Swojego podpisu nie ma. Bardzo proszę, kto jeszcze jakieś pytania?
Nie ma.
Dziękuję. Opiniowa to komisja jaka?
Oświaty.
Bardzo proszę Pani Margo.
Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia projekt uchwały opiniuje pozytywnie i wnosi o przyjęcie bez poprawek.
Dziękuję uprzejmie. Poddaję pod głosowanie ten projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem? Kto jest Państwa przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję.
Dziękuję.
No i przechodzimy do następnego punktu.
przyjmowanego ładu sprawozdania burmistrza Stanisławskiego w bieżącej działalności. Bardzo proszę panie burmistrzu.
Zarządzenie nr 603 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017. Zarządzenie nr 604 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stronie Śląskie. Zarządzenie nr 605 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Stronie Śląskiej. Zarządzenie nr 606 w sprawie konsultacji projektu programu współpracy gminy Strony Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Zarządzenie nr 607 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru i przekazania do eksploatacji zadania przebudowa ulicy Kościelnej Strony Śląskiej. Zarządzenie nr 608 w sprawie zmiany zarządzenia nr 566/17 burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Strony Śląskiej. I tu się zatrzymam i chwilę komentarza. Proszę państwa, to zarządzenie mówi o tak zwanym naborze ciągłym, czyli do końca roku 2019 można składać wnioski. A część państwa radnych wnioskuje, żeby w budżecie na rok przyszły przeznaczyć 200 tysięcy na to zadanie, a ja muszę powiedzieć, że ja w tym roku nie mogę tym ludziom wypłacić dotacji, to bym bardzo chciał, bo nie mam 10 wniosków, a limit jest 10 wniosków do złożenia o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. I czekam. Jest na pewno 7, a być może 8. Miałem jeszcze 8 wniosek dojść. Także to po prostu nie wchodzi w rachunek. I druga rzecz, która ja zasygnalizuję, bo tu część państwa radnych, szczególnie tych bardzo aktywnych z rejonu Morawki i tego rejonu, spotyka się z mieszkańcami. Dotarła do mnie informacja, że Morawka 4 chce się odłączyć od sieci ciepłowniczej. Zaczyna się problem u nas z Morawka 42 i 43. Ale tu musimy sobie jeszcze rozmawiać na ten temat, bo oni sobie analizują to, czy im się opłaci, czy nie. Tylko uświadomić trzeba tym ludziom jedną bardzo istotną rzecz. Oni nie dostaną dotacji. Jeżeli oni myślą, bo być może, że to jest ich myślenie, ja nie wiem, ale sobie tak to skojarzyłem, że jeżeli oni odłączą się od sieci ciepłowniczej, bo chcą przejść na ogrzewanie gazowe i otrzymają, Tam jest więcej niż 14, bo to chyba 3 klatki są w tym budynku. 3.
3. 12 po 15, po 4 jest.
No ale jakoś tak. Jeżeli oni myślą, że oni otrzymają dotacje na ogrzewanie gazowe, to są w błędzie. Bo oni nie wykażą żadnego efektu ekologicznego. Oni po prostu nie likwidują pieców. I nie wiem, czy przypadkiem nie wpadł się jakiś błąd w ich rozumowanie, że my przejdziemy na to, bo tutaj dostaniemy dotację, to co zrobimy. Bo niech się nad tym zastanowią, że być może koszty będą mniejsze tego ogrzewania, ale proszę zainwestować. Za ile lat się ta inwestycja zwróci?
Leźcie pytanie, czy...
A z budynkiem 31.
Czy ja mogę dwa słowa po tego Znaczy, tutaj chyba raczej oni od nas w sprawie błędnej informacji dostali, bo my na przykład przekazywaliśmy też taką informację, że jeżeli ktoś już ma na przykład gazowe, nie, a chce tego, to też nie ma możliwości, jak gdyby nie dostanie tej dotacji. Ale druga sprawa jest, bo to właśnie już kiedyś rozmawialiśmy tutaj na komisji, nie? Czy jest, nie wiem, tutaj pod względem prawnym jakąś możliwość zabezpieczenia takiego, żeby na przykład ewentualnie, gdyby oni faktycznie się zdecydowali na odłączenie od tej sieci ciepłowniczej, to zabezpieczenia w taki sposób, żeby oni nie powrócili do tych starych kopciuchów tych, żeby na przykład byli zobowiązani do tego, żeby jeżeli już są indywidualni, to na przykład kopu, to co mamy tej ustawy, w tej uchwale, czyli piątej generacji, ewentualnie gazowe bez dotacji, ale żeby oni byli zobowiązani, żeby nie wrócili właśnie do opalania do starymi kopciuchami.
To znaczy prawdopodobnie ten jeden warunek zostanie spełniony dlatego, że wychodzi zakaz sprzedaży.
Już jest, od 1 października.
Do 1 października wychodzi zakaz sprzedaży piecy,
pieców
nie niż innych niż tamte.
Zakaz sprzedaży to niczym nie przeszkadza, żeby gdzieś tam stare wyciągnęli pieczę i zaraz to mali z powrotem, nie? Że nie wiem, może by się na tym właśnie zastanawiać.
Znaczy oni nie mieli nigdy starych
pieców. Nie, ale od kogoś innego. Ale będą na rynku teraz.
Jest
możliwość na przykład nie przyjęcia tych wzorów.
Proszę Państwa, dzisiaj
jest możliwość prawnego jakiegoś uregulowania, żeby oni nie powracali do innego właśnie.
Chodzi ta uchwała smogowa wojewódzka, ale ona zakłada w odległych latach przejście dopiero i w pierwszej kolejności chodzi o uzdrowiska i miasto Wrocław. Natomiast nie o nasze tutaj tereny. Ale to, co poruszył pan radny Ryczek, to jest niezmiernie istotna sprawa, nie dotyczy wspólnoty tej Morawka 4. Tylko dotyczy tych wszystkich budynków, które są w tej chwili, dwa nasze, plus pozostałe budynki, które są szpitalne. Nie wiem, co jeszcze Urząd Marszałkowski z tym zrobi, ale oni przygotowują dokumentację aż do 31, czyli do tego ostatniego dużego budynku. Ja ostatnio ze mną rozmawiał pan Szuszkiewicz, bo to się okazało, że kondycja tej firmy nie jest taka najlepsza, że ci panowie, którzy tutaj przyjeżdżali, to dużo mówili, a nic z tego nie wynikało, że tam nastąpiły zmiany, po prostu właściciel główny, no tak nie, to zajmuje się teraz tą sprawą i zaczyna analizować, czy jeżeli on nie będzie miał zapewnienia, że pozostałe budynki zostaną przyłączone do sieci ciepłowniczej, czy jemu się będzie opłacało i tu dla nas jest olbrzymi problem się pojawił.
Z
naszymi tymi dwoma drogami. Dlatego ja muszę w najbliższym czasie jak najszybciej się z nimi spotkać i uzgodnić pewne rzeczy. Zaczynają się zastanawiać również nad tym, czy zamiast podłączenia do sieci ciepłowniczej nie wstawić jednego pieca gazowego. Wtedy nasz węzeł jest przygotowany na to, prawda? I korzystamy tylko, oni wstawiają ten piec gazowy i obsługują tą wspólnotę. Wolałbym oczywiście, żeby to szło jako przyłączenie do sieci ciepłowniczej, bo zawsze można tą sieć potem rozszerzać.
Tak.
Zawsze można ją potem rozszerzać. I tu się pojawia właśnie ten problem. Gdyby była możliwość prawna, żeby była możliwość prawna, że każdy budynek, ten poszpitalny, który przejdzie, powiedzmy sobie, w ręce osób fizycznych, mieszkania, warunek jest, że to ma być ogrzewanie pochodzące z sieci ciepłowniczej, to by było rozwiązane. Ale czy to się da zrobić? Nie bardzo. Ja, jeśli przejęłaby to gmina, ja bym próbował to ująć w akcie notarialnym przy sprzedaży. Ja bym próbował to ująć w akcie notarialnym, że ciepło jest dostarczane.
No ale jeżeli sprzeda to Urząd Marszałkowski, to nie bez niczego sobie
boi. A jak to Urząd Marszałkowski będzie robił, to będzie można wyrykać. Ale proszę Państwa, jak ja znam Urząd Marszałkowski, który ogłosił czwarty przetarg na sprzedaż izby przyjęć, ceny 250 tysięcy, zostało 140 tysięcy jako cena wywoławcza, przetarg jest 30 listopada i oni zaczynają liczyć. Wynajęli ochronę, która pilnuje, płacą dla gminy podatek od nieruchomości, który też kosztuje. I oni mają świadomość, ludzie, którzy pracują w Wydziale Nieruchomości, mają świadomość to, że oni całych budynków nie sprzedadzą. Że oni się będą prosili, żeby to przejmować. Tylko jest mowa, że to się wydłuża w czasie. Szkoda, że to się wydłuża w czasie. Bo tam, w tym momencie, trzeba podjąć decyzję polityczną. A decyzja polityczna polega na tym, że oto pewien majątek zostaje przekazywany do gminy. To lepiej niech on stoi i niszczy.
Ale to koszty ich
zabiję. Z tym, że oczywiście ja nie chcę od nich darowizny tych pozostałych budynków. Ja chcę od nich kupić to z bonifikatą, żebym ja mógł potem sprzedawać mieszkania. Nie, nie, już nie potrzeba więcej wydawania środków finansowych, żeby tworzyć następne lokale socjalne czy jakiekolwiek inne. Tylko po to, żeby ludzie, najpierw przetarg uważam, że powinien być dla mieszkańców w stronie, a potem otwarciu. Jeśli chcą, proszę na zagospodarowanie tych obiektów. Zarządzenie numer 609 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji szkoły podstawowej na rok 2017-18. 610 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji zespołu szkół samorządowych. Burmistrz rozpatrzył ofertę firmy Budownictwo Wodne i Ziemne Adam Kuszko na wykonanie renowacji ogrodzenia przy przedszkolu miejskim. Jego propozycja była 7378,71 zł brutto, a myśmy zaproponowali tyle, ile była wykonana wycena przez świętej pamięci pana Kędziora, 5740 zł, taka oferta została przyjęta i to była dzisiaj zmiana w tym budżecie. I tu była decyzja o przystąpieniu do inicjatywy mającej na celu opracowanie strategii społeczno-gospodarczej z tego południowej części Sudety 2030, o której pan Promiec mówił. Rozpatrzono również ofertę spółdzielni mieszkaniowej na wykonanie kontroli instalacji gazowych w budynkach położonych w stronie śląskim przy ulicy Zielonej 5, Mickiewicza 2 oraz kotłowni gazowej Urzędu Miejskiego za kwotę wynagrodzenia. Propozycja spółdzielni była 1500 zł netto, a wynegocjowano 1500 zł brutto. Zarządzenie numer 611 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dotyczy lokalu mieszkalnego numer 5 przy ulicy Kościuszki 26. Zarządzenie numer 612 w sprawie ogłoszenia kolejnych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta w Chronie Śląskiej dotyczy działka gruntu numer 82 przy ulicy Okrężnej. Cena wywoławcza 65 tysięcy netto. Działka gruntu 5/4 usytuowana w stronie przy ulicy Polnej. Cena 80 tysięcy netto. Przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz usługi. Zarządzenie numer 613 w sprawie nieprzyznania stypendium naukowego dla studenta. Zarządzenie numer 614 w sprawie przyznania stypendiów naukowych dla studentów. 615 w sprawie przyznania stypendiów naukowych i artystycznych dla uczniów. I w sprawie 616 w sprawie przyznania stypendiów sportowych. Zarządzenie numer 617 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji przedszkola miejskiego w Stronie Śląskiej. Zarządzenie numer 618 w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza Stronia z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia cennika za korzystanie z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej gminy Stronie Śląskiej przekazanych spółce Stroński Park Aktywności Jaskinia Niedźwiedzia. rozpatrzenie oferty na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem remont mostu we Wsinowych Gierałków, kwota 3100 zł brutto. Również oferta firmy usługi projektowe, nadzory budowlane dotyczą wykonania 5-letnich okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych, to jest budynku położonego przy ulicy Mickiewicza 2, Kościuszki 55, Zielonej 5, Muszla Koncertowa, Hala Namiotowa, Teatr Trzy Siostry, Nowy Gierałtu, Świetlica Wiejska. Za kwotę propozycja 5166, tu jest kwota 5000 zł. Następnie wniosek mieszkańca w sprawie pokrycia kosztów zabiegów szczepów przeciwalkoholowych i taka zgoda tutaj nastąpiła. Również sfinansowano spektakli profilaktycznych organizowanych przez Maska z Krakowa, poruszające problemy przemocy, agresji oraz uzależnień. Był to spektakl raz 1, 3 i również 4, 7, kwota 780 zł. Zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych w hotelu Gorański. Informacja komendanta Straży Miejskiej z pracy strażników w miesiącu wrześniu. Zarządzenie numer 619 w sprawie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont dla operacji przebudowa ulicy Kościelnej w Stroniu Śląskim. I również rozpatrzono wniosek firmy Instalacje Elektroenergetyczne w sprawie uzgodnienia koncepcji przebudowy linii na powierzchni w kamienicy. I burmistrz podjął decyzję o sfinansowaniu zakupu szczepionek przeciwko meningokokom typu B dla populacji dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia zamieszkałej w Stroniu Śląskim przy ulicy Zielonej 5. Finansowany będzie zakup drugiej dawki szczepionki pod warunkiem udokumentowania zakupu i wykonania szczepienia pierwszej dawki szczepionki. Tu proszę Państwa też się zatrzymam na kilka chwil. Wniosek komisji był, żeby zaszczepić wszystkich chętnych dzieci i młodzież do roku 18, którzy do końca roku się zaszczepią pierwszą. Tu gdzieś widziałem, leżał w klasie już trzeciej, tak. Któryś tam i tak dalej. Proszę Państwa, ja rozumiem, że problem, jeśli chodzi o problem społeczny, jest dość istotny. Ale ja muszę brać pod uwagę drugi również problem, problem finansowy. I ja, mówiąc o Zielonej 5, mam jasny obraz, że to jest 43 dzieci, przyjmuję 300 zł za szczepionkę i wiem, o jakich środkach finansowych ja rozmawiam. Przyjmując zasadę, że proszę bardzo wszyscy, nie wiem, o czym rozmawiam. To jest pierwsza rzecz. Druga, nie można czegoś, moim zdaniem, nie można czegoś wprowadzać w trakcie gry. Część rodziców zaszczepiła już swoje dzieci i będzie prawdopodobnie szczepić drugą i trzecią i tak dalej. Trzecia rzecz. Czy my musimy pomagać wszystkim? Czy to jest 500 plus następne? Czy niektórych nie stać na to? To też trzeba jakieś kryteria po prostu do tego ustawić. Przyjęliśmy to ognisko, w którym wystąpiły dwa przypadki. W związku z tym chcemy ten temat w zalążku załatwić. Zrobiła się cisza. Nie wiem, czy cisza na dobre, czy cisza przed burzą, ale mam nadzieję, że cisza na dobre, że więcej się taki przypadek nie pojawił. Ja po prostu nie potrafię w, tej chwili, a siedzieliśmy nad tym kilka godzin, rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy, znaleźć taką populację, żeby mnie nie zarzucono, że Kowalski dostał, została mu sfinansowana szczepionka, a Wiśniewskiemu nie została sfinansowana szczepionka? I którą z tych populacji wybrać? Którą? I komu dopłacić?
Jeszcze są rodzice, ci, którzy nie chcą.
I to już pomijam fakt taki, że tutaj było zrobione przez Ośrodek Pomocy Społecznej, było zrobione rozeznanie i tu można było zrobić. Bo każda osoba imiennie i indywidualnie zadeklarowała, że chce, albo nie chce szczepienia. Że albo zaszczepi to dziecko, albo nie zaszczepi. Ja myślę, że jest również następny temat. 500+ to jest przeznaczone na dzieci. Czyli nic się nie stanie, jeśli z jednej wypłaty 500+ przeznaczy się na szczepionki. Ja rozumiem, że jest to problem społeczny, ale ja nie potrafię wybrać takiej populacji i określić, jakie to są koszty, żeby to zaszczepić. Jedyne rozwiązanie to jest zaszczepić wszystkich, ale na to trzeba milion.
Gminy nie stać na to.
I jeszcze dwa komunikaty. Pierwszy to jest taki i dobry, i zły. Złożyliśmy wniosek do programu odbudowy dróg lokalnych, kiedyś słynna Schetynówka, i na ulicę Ogrodową. Wniosek został pod względem formalnym przyjęty, czyli nie ma do niego w tym momencie jak gdyby zastrzeżeń, ale jest na odległym miejscu, czyli jest poza limitem środków przeznaczonych na finansowanie. Ale jak przeglądałem te listy, mówiłem, to o czym swoim nie wierzyłem i znalazłem powiat kłodzki, który zmieścił się w limicie dofinansowania i tam jest dofinansowanie do jakiejś drogi, nie pamiętam już do jakiej, ale jest droga Bolesławów-Kamienica z przebudową dwóch mostów. 1200 ileś metrów. Aż pojechałem autem, żeby zobaczyć, dokąd to ta przebudowa ma nastąpić. To jest do tego placu zabaw gdzieś, czy spotkań, przed kapliczką taką na polewie strony. Jeszcze raz to sprawdziłem, no ale jak byk jest napisane Bolesławów Kamienica, czy nie ma już innej kamienicy gdzieś tutaj w powiecie. I faktycznie są po drodze dwa mosty, także to by nam pasowało.
Zostaniemy, tak?
To jest ta niedobra i ta dobra odpowiedź. I druga rzecz, proszę Państwa, tak jak Państwu mówiłem, że staraliśmy się o dofinansowanie do budowy tych boisk, które powstały przy szkole podstawowej. Byliśmy na pierwszym miejscu listy rezerwowej i dostaliśmy informację, że któraś z gmin nie wykonała, nie zrobiła inwestycji i w związku z tym to my otrzymamy te pieniądze w kwocie 150 tysięcy złotych do boisk sportowych, czyli zmniejszymy swoje środki. Te środki pojawią się dopiero w miesiącu grudniu, ale to nie ma dla nas żadnego znaczenia, bo musi nastąpić zmiana uchwały sejmiku. To by było na tyle.
Jakieś pytania, bardzo proszę. Pewna burmistrza, co macie słowo zdania. Kolega radny Nowowolski, bardzo proszę.
Ja mam pytanie do tej sprawy przejścia na ogrzewanie gazowe. Wnioski można składać dopiero po wykonaniu inwestycji.
Tak.
Dziękuję.
Tak. Czy ktoś jeszcze? Koleżanka Maskowska, bardzo proszę.
Czyli nadal można te wnioski składać, bo tam było do 30 września, ale jeśli nie ma mniej niż 10?
Nie, ja przecież powiedziałem, że zarządzenie wydałem zmieniające, wydłużające termin do 2019 roku. I jak najszybciej mi zależy teraz, żeby wpłynęły jakieś wnioski.
To czekają.
Najpierw muszą być wykonane
inwestycje. No dobrze, może mają.
Swoją fakturę, tak?
Mają.
Tak,
no, proszę bardzo, to jeszcze sprawdzę komentarze.
A ja dokumentację.
Nie daję może to. Kolega radny życzy. Bardzo proszę, panie
burmistrzu. Jeszcze raz w tym temacie, bo jak pan burmistrz mówi, że wpłynęło tylko tam 7 czy 8 wniosków, nie można złożyć tego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Środowiska o tą dotację. No, ale myślę, że to właśnie była przyczyna taka, że ten termin był określony zbyt krótki, do 30 września był początkowy. I wiele osób, które na przykład w lipcu czy tam w sierpniu dowiedziały się o tym, które by chciały zrealizować tę inwestycję, wiedziało, że nie zdąży, no bo to co mówiliśmy, czyli 60 dni na uzyskanie pozwolenia.
Ale ci ludzie, którzy przychodzili do nich, tłumaczyłem, że jeżeli zrobią, to w przyszłym roku tą dotację dostaną.
No tak, ale no mówię, z tego, tak jak ludzie mówili, to właśnie dużo osób mówiło o tym, że po prostu, że nie zdążą z tą inwestycją i dlatego wstrzymują się i poczekają do przyszłego roku, jak wyjdzie ewentualnie nowe to właśnie zarządzenie, czyli określające tutaj następny termin naboru. No i teraz, jak ono się ukazało, to zarządzenie pana burmistrza 3 października, no to podejrzewam, że w sumie i tak nikt nie będzie do tego do końca roku, to więc już nikt nie zdąży zrealizować tej inwestycji, i tak nie wpłynie przypadek. Chyba, że ktoś ma, tak jak koleżanka tutaj mówi, że ma coś zrealizowane jeszcze nie jest.
Żeby te 10 mieć. Ale ja rozmawiałem na ten temat w Wojewódzkim Funduszu, bo byłem przy innej okazji w Wojewódzkim Funduszu w Szczadnie. Zrobił się wielki boom, a potem chyba ze 3 gminy albo 4 dopiero złożyły wnioski o pożyczkę.
Bardzo proszę, kto z Państwa jeszcze jakieś pytania.
Aha, i zapomniałem powiedzieć, że Państwa kwestia tych boisk Państwa wykonanych przez szkołę podstawową, to jest nasz prezent dla szkoły podstawowej na 50-lecie szkoły.
Jeszcze bierze.
Dobrze.
Proszę bardzo, to jeszcze do sprawozdania burmistrza. Nie ma żadnych pytań. Co to przechodzi do następnego punktu? Interpelacje radnych. Bardzo proszę, czekam na interpelację. Nie ma interpelacji? No, proszę, panie radny. Jak nie ma, to zapytania i wolne wnioski. Następny punkt, bardzo proszę. No, pani dyrektor, musi być głosem, tak, w pierwszej kolejności. Bardzo proszę.
Ani wniosek, ani zapytanie, ale chciałabym Państwa serdecznie zaprosić 17 listopada do naszej szkoły w związku z obchodami 50-lecia istnienia szkoły. Rozpoczynamy o godzinie 9:00 mszą w naszym kościele w intencji byłych i obecnych pracowników i uczniów. O 11:30 uroczysta akademia. W czasie po mszy, a przed akademią budynek szkoły będzie udostępniony do zwiedzania, będzie linka ręka, wystawy. Od 11:30 mamy akademię składającą się z dwóch części, oficjalnej i artystycznej. W tym panel też taki wspomnieniowy, mam nadzieję, że wyjdzie. I odsłonięcie tablicy pomnikowej, fotografia. Także jeśli czas Państwu pozwoli, zapraszamy. Plakaty pojawią się w tym tygodniu, ale zanim plakaty chciałabym bardzo zaprosić.
I do szkoły.
Dziękuję Pani Dyrektor, dziękuję bardzo. Przekazuję Państwu, że Państwo wszystko dostali i oczywiście wynika. Inne pytania? Bardzo proszę. Jakie zapytania, wolne wnioski? Bardzo proszę. Kolega Ryczek, bardzo proszę, bo tam się szantera pani.
Mam kilka zapytań do nich. Pierwszy to...
Myśl głośno trochę.
Tak? Pierwszy dotyczy zawiadomienia o unieważnieniu postępowania w sprawie nadzoru inwestorskiego nad przebudową tych dwóch budynków, Morawka 42 i 43, bo tutaj zostało wydane to chyba to zarządzenie, ogłoszenie o konkursie, tak, z 1 sierpnia i później zostało unieważnione to z przyczyn jakichś proceduralnych, czyli znaczy, że w tej chwili nie ma nadzoru inwestorskiego żadnego nad wykonywaniem tych budynków, bo nie znalazłem tam ogłoszenia nowego, nie jak gdyby ponawiającego takie zapytanie. Drugie mam odnośnie też unieważnienia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, czyli tego inspektora do spraw inwestycji, tutaj pisze z przyczyn organizacyjnych, czy mógłby Pan jeszcze Pan ewentualnie mówić na ten temat, powiedzieć ile osób się tam zgłosiło i dlaczego został unieważniony, żeby dodatkowe informacje uzyskać. Jeżeli chciałbym jeszcze wrócić do tego, do już kiedy na poprzedniej sesji pani Monika się pytała odnośnie tej likwidacji biura pracy, czy tego punktu konsultacyjnego tutaj w tym stroniu. I tutaj te pisma, które nam zostały wtedy właśnie przesłane z Powiatowego Urzędu Pracy, są z takim uzasadnieniem, że to jest jakiś tam program pilotażowy, wsparcie w podjęciu utrzymania zatrudnienia, ograniczenia bezrobocia poprzez zwiększenie mobilności osób bezrobotnych. I tak mówię, może tak przekąsem powiem, ale możemy tak wystąpić do tego, do starosty albo do powiatowego biura pracy, żeby w stronie otworzyli takie punkty, żeby dla poprawy mobilności, żeby z Bystrzycy, z Płocka przyjeżdżali tutaj może ci bezrobotni. Nie? I może też było jakieś wyjście i ten.
Tak, to się wydaje. Możemy na Czarnej Górze zrobić.
Następna sprawa to jest wiaty, które tam zostały chyba wykonane z jakiegoś tam dofinansowania czy z programu na Nowej Morawie i na Kamienicy, bo to chyba one stoją na obszarze leśnym czy na leśnictwo, nie, bo to są własnością jest gmina stronie. Jak tutaj wygląda, czy my ta sprawa, weźmy tych wiat, czy to my płacimy jakąś dzierżawę za te grunty, czy gdyby pan mógł to wyjaśnić? No i ostatnia, znaczy akurat doszły takie słuchy o jakiejś na ulicy Polnej, gdzieś tam zostały zlokalizowane jakieś beczki z tymi trującymi substancjami, coś takiego, gdyby pan Burmistrz jeszcze mógł ewentualnie tutaj informacje przekazać, jakie tam są magazynowane, coś takiego, także pan mógł przekazać informacje. To wszystko. Nie.
Proszę Państwa, unieważnione było, ogłoszone, inspektor nadzoru wybrał.
Nie, ale nie ma na tym podobnego chyba, to mi się zdaje, nie zauważyłem, bo chyba, że naprawdę się nie...
Bo to być może, że to w ramach tego samego postępowania było.
No bo to nie ma, nie
wiem, rozstrzygnięcia, ale jest wybrany. Co to było? Wolne stanowisko. Ja nie wiem, czy ja powinienem komentować tej sprawy kadrowe, ale powiem tylko tyle. Chciał pracownik odejść i zrezygnował. W związku z tym nie ma potrzeby konkursu.
Ale wpłynęły też jakieś, jak było ogłoszony konkurs, wpłynęły jakieś oferty?
Tak, dwie oferty wpłynęły, jeśli się nie mylę, tak. Ale nie rozpatrywaliśmy tego. Rozumiem, że ta likwidacja biura pracy to nie będę komentował,
taki przykłos.
Ale przy okazji, jak tu się pojawi, kiedy jak będziemy o bezrobociu rozmawiali albo starosta, to można to.
No to właśnie dlatego unika tego przyjazdu.
Proszę Państwa, wiaty jeszcze nie ma dyskusji. Na razie wiaty stoją, nikt nas nie obciąża. Myślę, że pan nadleśniczy chyba w tym momencie rozumie temat, że jest to miejsce na obrzeżu lasu, gdzie mogą się zatrzymać turyści, jest parking, mogą odpocząć. To ich obowiązkiem jest też zrobienie takich miejsc. Ale powiem Państwu w związku z tym, jak gdyby przyjemniejszą historyjkę. Dostałem informację, że na przystanku w Strakocinie nie świecą lampy. No i tam wysłano ekipę, ta, która się zajmuje konserwacją. No i się okazuje, że to nie, najpierw do historii. Z panem nadleśniczym Krywienką uzgodniliśmy w ten sposób, że oni mają oświetlenie tam swoich dróg. Ja z nim uzgodniłem, że postawię dwie lampy tam przy przystanku i włączymy się do ich sieci. A co to są dwie lampy do tego oświetlenia ich dróg? No i właśnie okazało się, że jak przyjechali ci panowie, powiedzieli, że nic nie zrobią, bo kabel został obcięty.
Zaświetlenie leśnictwo.
Bo kabel został odcięty, oczywiście udałem się do pana nadleśniczego i powiedziałem, żeby pan tak się nie robił. Proszę poinformować nas, obciążyć i tak dalej. No zostało to przyłączone i dostaliśmy kalkulację, także będziemy musieli zapłacić, jeśli dobrze pamiętam, kwartalnie
200 zł chyba za te lampy plus VAT.
Tak zrobić to normalnie jakieś. Co to się wyżej dzieje, tam się wrócić.
Proszę mi nie powiedzieć. Ale teraz przejdźmy do tematu gorszego. Proszę Państwa, nie pamiętam którego dnia miesiąca października. Otrzymałem już w domu telefon, że na ulicy Polnej, na działce 18A, jeśli się dobrze pamiętam, tak?
Tak.
18A, są składowane jakieś beczki. Od razu automatycznie wykonałem telefon na policję, że są tam składowane jakieś beczki, żeby mnie powiadomili, co się tam dzieje. Za jakieś godzinę otrzymałem informację, że tych beczek jest bardzo dużo, że powiadomiałem straż pożarną, żeby sprawdzić, co tam się dzieje. Straż pożarna przyjechała, stwierdziła beczki, wybierała się tutaj kompania chemiczna, ale odwołano, bo nie ma wycieku żadnej beczki, niczego. Na drugi dzień po wizji lokalnej zwołałem posiedzenie zarządu kryzysowego, powiadomiłem wojewodę, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, sanepid o zaistniałej sytuacji. I właściwie podczas posiedzenia zespołu kryzysowego wymusiliśmy na Państwowej Straży Pożarnej ponowny przyjazd i ponowne zbadanie.
Nie mogę teraz rozmawiać.
Staszku.
Już przepraszam.
Co takiego?
Nie, dobrze.
Ponowne zbadanie tego terenu. Razem przyjechały 3 samochody z Bystrzycy. Ja gdzieś tam znalazłem na jakiejś beczce kawałek wycieku, także znalazł się wyciek. I przyjechali chemicy z Wałbrzycha i stwierdzili jakąś tam substancję, która na drugi dzień podano mi nazwy tego. Po przyjeździe grupy chemicznej upewniono się przy użyciu urządzeń pomiarowych, że na posesji oraz w budynku magazynowym nie występują żadne wartości niebezpieczne. Następnie pobrano kilka próbek zabrudzonych pojemników. Przy użyciu spektrometru udało się zidentyfikować dwie substancje. Pierwsza z nich to mieszanina zużytych olejów. Druga zidentyfikowana substancja to jakiś tam, nie będę tego, glicydy i 4-nonym fenyl eter 63% i coś tam jeszcze i tak dalej. Na tym działania zakończono, na miejscu pozostała policja, pozdrawiam i tak dalej. Tą informację o tych składnikach przekazaliśmy również do Piosiu, ażeby nam powiedzieli, co to są za substancje i jakie występuje w związku z tym zagrożenie. To są prawdopodobnie odpady po farbach, lakierach, tego typu odpady. Nie są to odpady w sensie niebezpieczne, ale niemniej jednak na przykład zużyte oleje mogą zanieczyścić nam kanalizację, deszczówkę, wodę i tak dalej.
Wody gruntowe.
Tam pan Liżyński dostał polecenie, żeby sprawdzić sieć kanalizacyjną, czy przypadkiem nie ma możliwości tam przedostania się tego. Sytuacja wygląda w ten sposób, że ta działka jest własnością jednego tutaj z naszych mieszkańców. Zresztą no, mogę to powiedzieć, bo to nie jest tajemnicą, jest widocznością pana Karbowiaka, który siedzi w Niemczech. Znaczy, teraz mieszka? Aktualnie jest chyba.
Mieszka czy siedzi?
Mieszka. Albo na Kościelnej mieszka, albo w Niemczech. Który 1 października wydzierżawił tą działkę
komuś.
Ten ktoś został zatrzymany przez policję, został aresztowany i ma areszt tymczasowy. Siedzi w Płocku na 3 miesiące.
Nie mieszka.
Ale jest to według naszej oceny, jest to słup, który był opłacany po to, żeby przyjąć to i
to trzeba postawić. To magazynowe,
to jest i koniec.
Co z własnym słowem trzeba
zrobić? My prowadzimy postępowanie administracyjne. My prowadzimy postępowanie administracyjne w sprawie utylizacji i usunięcia tych odpadów z tej działki.
A skąd one przyszły?
Proszę?
Skąd one zostały przywiezione?
A jak ja bym to wiedział, to na prokuraturze zgłosił.
Z Niemiec.
Nie, nie wiadomo. Nie, raczej nie.
No, nie lubię jak to.
Ale już była podobna sytuacja kiedyś z tym terenem koło kotłowni, prawda?
Ale tam było 5 beczek czy ileś.
Pojemników,
ale to pojemników, nie takich otasie. To był zupełnie inny
teren. Zupełnie inny teren.
Tych beczek jest 500.
Uuu,
200-litrowy? 200-litrowy. Znaczy część jest 200-litrowy, a część to takie te metr sześcienny, takie te pojemniki.
Tysiączki.
Czyli ile to kierujesz?
Sprawę prowadzi prokuratura, prowadzi policja. My prowadzimy postępowanie administracyjne. A staraliśmy się tak zrobić, bo właściwie powinniśmy decyzję wezwać i decyzję wydać na tego, który był dzierżawcą. Ale to jest bez sensu. To jest bez sensu. My wydaliśmy postanowienie, zauważyliśmy, że jest facet tutaj na miejscu i mu wręczyliśmy na Kościelnej wszczęcie postępowania administracyjnego w tej sprawie. A jest to duży problem, który się będzie ciągnął przez duży okres czasu. Podejrzewam, że utylizacja tego to są tak olbrzymie pieniądze, że aż się w głowie nie mieści. Ale to jest prawdopodobnie podobny przypadek był gdzieś w Opolu i być może będzie to połączenie tych dwóch spraw.
Ale jest jakieś niebezpieczeństwo, że to gmina ewentualnie będzie musiała w jakiś sposób utylizować coś tam, to
jest?
Jest takie.
To tu wiedziałem, że mogą ktoś kurde przychodzić. Raz to jak się to poprzedł, ale 15 razy, to raz to nikt nie przyjdzie.
Limitek to
trzeba. Właśnie tyle beczek przywieźć, to nie da się
tego. To się tak zauważył. Tak, tylko że jak już kilka transportów przyjechało.
Wszędzie transporcie to jest.
Tylko tym wszystkim dla mnie jest najgorsze to, że nasi mieszkańcy to rozładowywali.
Proszę bardzo, jeszcze
panie
burmistrzu, żeby zakończyć jeszcze temat, ja chciałem zapytać, bo na tym spotkaniu była mowa o powstaniu zespołu, który miał przygotowywać tam do ewentualnej zamiany działki, czy coś w tej sprawie się ruszyło.
Sprawdzałem to dzisiaj, bo żeby wiedzieć, bo podejrzewałem już mnie ten Prodyma taką.
Nie wiem dlaczego nie
zrzewałem. Ja wytypowałem działki, które interesują mnie do zamiany. Te działki gminne. Miało spotkanie odbyć się Jeden był termin wyznaczony, drugi termin był wyznaczony na 19 października. Z przyczyn niezależnych po stronie gminy to spotkanie się nie odbyło.
A spójrzcie, ucięli jej grabut.
Nie. Ono się odbędzie. Tak? Żeby się odbyło, żeby to nie od czasu się odbyło. Nie pytań. Bardzo proszę, radny Węgrza.
Tak nawiązując jeszcze do uwagi pana Wiśka w temacie Urzędu Pracy, no ja uważam, że niekoniecznie chciałem traktować z przekąsem, no to jest po prostu, że tak powiem, typowy mechanizm jakiegoś zwanego deglomeracją, nie spotykany powszechnie, że instytucje nie są tylko w stolicy danej jednostki administracyjnej czy państwa, tylko w różnych miejscowościach.
To są różne. W Płocku, na Wyrzucie,
ale dlaczego tylko ty?
Gdzie na Wyszczycie prawie nie ma
dojazdu. Dlaczego ty? Mogą być również inne. Bo instytucji powiatowych jest dużo, jak kurczę pracy. Ja mam pytanie odnośnie informacji, która została wrzucona na Radę. Chodzi o reaktywację linii kolejowej w Płocko-Stanie Śląskiej nr 322. Tutaj wrzucona została interpelacja i odpowiedź, którą złożył w tej sprawie minister Dworczyk. Przeglądałem już tych interpelacji, bo w latach ubiegłych więcej, w tym roku jeszcze poseł Zyska też składał w tym temacie. Odpowiedź właściwie była taka sama jak posła Dworczyka, właściwie się niczym nie różniła, nawet niektóre akapity były wprost przekopiowane. No i tam wcześniej też poseł Wielichowska, także to ten temat już jest od wielu, wielu lat. Natomiast tu jest też taka krótka informacja, że pomimo umieszczenia zadania dotyczącego rewitalizacji linii kolejowej nr 322 Płock-Nowe Śląskie na liście rezerwowej zadań planowanych do realizacji w ramach regionalnych programów operacyjnych objętych Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku, w dalszym ciągu będą podejmowane przez Gminę Strony Śląskie wszelkie możliwe działania w celu realizacji inwestycji w terminie wcześniejszym. Chciałem się zapytać, bo tak tu nie podpisane jest, czy to jest...
To co tam jest?
To jest na Radzie, wrzucona informacja w dniu 10 października.
Może tylko to tak?
Tak. No właśnie nie wiem, czy pan przewodniczący, czy pan mówił, bo tak nie miało podpisane, to chciałem się zapytać. Jeszcze może to dokończę już. To znaczy tak, tu jedna rzecz właśnie, jakie działania w związku z tym miały być podjęte, bo wszelkich możliwych, to po pierwsze. Po drugie, no tutaj ja widzę taki z tych odpowiedzi, które były na tej interpelacji, taki rozdźwięk między tym, co jakby mówią dwie strony, czyli właśnie ta strona ministerialna PKP, a samorząd województwa, bo w tych interpelacjach jest takie zdanie charakterystyczne, że ponadto informuję, że w planach planistycznych nad przygotowaniem kolejnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 samorząd, chodzi o samorząd Dolnośląskiego, zakwalifikował wyżej wymieniony projekt do grupy inwestycji na liniach lokalnych o drugorzędnym znaczeniu dla pasażerskiego ruchu regionalnego, nadając mu drugi, w sensie średni, projekt inwestycyjny. Tymczasem no, my jakby tutaj z przedstawicieli województwa, czy z pana Golaka się nie często słyszeliśmy, że jakby no, temat jest traktowany priorytetowo i tak dalej, natomiast jakby z tej odpowiedzi wynika, jakby samo województwo też traktowało go, jak to się mówi, jako temat drugiej kategorii, gdzieś na, też na jakąś listę swoją rezerwową. Jak tu ta sytuacja wygląda z naszej perspektywy, jak no, po prostu tą komunikację i te stanowiska, które jest
Ja tylko się odniosłem, mimo tego, że tam co powiem, będzie miał w tym temacie odnośnie tego, co się ukazało. Oczywiście, jako rada, jako gmina, jako rada, powiem tak, bo tak. Nie mogę gminy prezentować, żeśmy rozmawiali z panem Golakiem i jestem z nim w kontakcie, z tymi liniami dolnośląskimi i cały czas walczujemy to, ja z nim w kontakcie jestem z kolegami radnymi, żeby to przyspieszyć, żeby to tam z tego lata przeskoczyć. Żeby przejść z tych lat, że naciskamy cały czas, że nie ma to odpuszczone, że oni tam sobie podają i święty spokój jest zachowany, bo tak, bo na tym kongresie byśmy byli, to jest cały czas nacisk, idzie w tym kierunku przez niego,
żeby jednak tam zmieniać, żeby to jednak i tego, ja myślę, Michalak się nazywa?
Michalak,
tak? Przez też właśnie, że i w tym temacie to jest mój aby pomysł, bo przy tym interpelacji, która się ukazała, odpowiedź pana Dworczyka, że dalej będziemy, ja dalej będę w tym kontakcie, jako gmina będziemy to działali. Bo to nie masz konkretnie, ale jak opuścimy to zupełnie tak ze wszystkim, no to nie będzie żadnej odpowiedzi, tylko to przyjmuje się i... Ja chociaż ja ostatnio, panie burmistrzu, widziałem na torach w niedzielę, jacyś ludzie coś tam coś mierzyli, coś tam chodzili tam za panią Marszyńską, tam
ten... Który chcieli ukraść?
Nie, nie. I tam jakby coś tam robili, jakieś seminary, może to w interesacji nastąpili ludzie, to może być, ale trzeba naciskać. Ja mówię o swoim procesie. Nie wiem, co pan mówi, ja miałem burmistrz na współpracę, a dalej na to nie wiem.
Na tej sesji sejmiku, która odbywała się w Płocku, ten temat był poruszany przez starostę płockiego w naszym tutaj imieniu. Ja myślę, że cały problem polega na dogadaniu się województwa dolnośląskiego z PKP.
Tak, już są bardzo.
Dogadaniu się na następujący temat. Województwo dolnośląskie przejęłoby tą linię kolejową, znalazłoby pieniądze z RPO na realizację tej inwestycji, ale potrzeba pieniędzy na wkład własny. Gdyby PKP się zgodziło, że z funduszu kolejowego przeznaczy pieniądze na wkład własny do tego zadania, to wówczas ta linia by była realizowana. To właśnie to, co dzisiaj rozmawialiśmy na temat strategii Sudety, to jest dla nas dość istotne. Bo co my słuchamy o oddaniu linii kolejowych? Gdzie? W którym rejonie? Tak, w aglomeracji wrocławskiej.
Tam wszystko jest.
Kolej aglomeracyjna. Polkowice coś tam, jeszcze jakieś
inne. Głogów raczej.
I tamte linie się robią. I dojazdowe do Wrocławia. A tutaj niestety nic się nie dzieje. I tak to wygląda. Ja nie wierzę, w tej chwili nie wierzę w żadną zapowiedź. Ani posła Dworczyka, ani PKP, ani marszałka, ani nikogo. Dopiero jak się przekonam, że faktycznie ktoś wchodzi na robotę, to dopiero wtedy uwierzę. Jestem tak sceptycznie nastawiony do tych wszystkich zapowiedzi, które ukazywały się jeszcze za poprzednich zarządów. Prasa donosiła, że już o to będziemy jeździli tutaj linią. Michalak mówił o 15 milionach, które leżą i czekają.
To
my
trzeba
cały czas
naciskać,
bo to jest. Tutaj na dworcu kolejowym się spotykaliśmy w Lądku i w
Stronie. W telewizji publicznej powiedzą to też.
No, ale mówią.
Jest to
cały czas
ciężko. Proszę bardzo,
wiem, że wydaje się, że w tej chwili największe lobby mówi w Lądku dworcu.
Na chwilę obecną tak.
Największe.
Bo jest koalicja rządząca, nie? Bardzo proszę, radny Florowski, senior nasz.
Dlatego panie przewodniczący, proponowałbym, żeby wznowić te dyżury poselskie, bo naprawdę jest bardzo dużo spraw.
Mogę być słowo, panie radny? Bardzo chętnie, tylko kto ma przyjechać, jak nie chcą przyjechać?
Właśnie.
To przecież to wybrał naród, niech wybrał i ci ludzie byli przed
narodem. No dajmy jeszcze półtorej roku, będą przyjeżdżać.
Ja to niż nie chcę, bo tamty, ja nie patrzę na partię, jak osobiście, panie radny, chwileczkę proszę państwa. Ja nie patrzę na partię. Jeśli ktoś przyjeżdża z naszej gminy i tam coś poważnie załatwić, to czy nam ocen to służby zdrowia, tam technik się koleje, coś. Ja nikogo nie zauważymy, ale żeby ta osoba przyjechać, chce przyjechać. Musi wyrazić ochotę. Na siłę nie ściągniemy tutaj pana Dworczyka, który przyjechał do nas i świetnie pokazuje, czy tam ktoś. A pan Szwed to już w ogóle historia. To jest historia, to człowiek jest, który jest szkoda jeździć, bo to jest szkoda pieniędzy dla tego człowieka. Byliśmy tam z Komisją Zdrowia, to było Szkoda, nie przyjedzie tutaj. No, no przykro mi to mówić, może to się źle wygląda, ale to nie ma sobie kontaktu.
W ogóle w regionie nie widać. Chyba będą krzyżyć
w regionie. Ja poczekaj jeszcze pół roku.
Wtedy będą się pokazywać.
Ja to proszę. Ma pan rację, panie radny. Kiedyś przyjeżdżał pan Józewicz, przyjeżdżał, był pan Droż, na początku tutaj na dyżury słynne były w Stroniu. Później pan Józewicz najczęściej tu przyjeżdżał. Pan Józewicz przyjeżdżał najczęściej. To trzeba powiedzieć, żeby już tak. Załatwił, to wszystko się załatwił, ale się słuchał, coś tam pomógł, nie będę tu oceniał, bo nie chcę ja oceniać, że to jest.
Ale był.
Ale był. Tak, pani Monika mówi. A tutaj w ogóle nie ma kontaktu, nie ma. Naprawdę my nie możemy już grupy, żeśmy jeździli, to nie ma nawet kontaktu.
No i starosta nie przyjeżdża
na. No to jest przykład, to jest przykład traktowania, no właśnie.
Dużo jest głośno. Pracownicy huty w sprawie tam jakichś szkodliwości czy chemicznych. Jak chociażby te budynki, które, o których pan burmistrz mówił.
To co, szpitalne mają to załatwić?
Też.
To nie jest rola pod.
Może by wpłynęli na tych. W sejmiku jakieś.
Ja to przyjmuję wiadomości, ponieważ
nie widać.
Będzie ktoś mi okazał, że się zapraszam.
A ja nie chcę. Kolejna.
Pani Gabriela Janczewska.
Ja bardziej przyziemne sprawy, które da radę załatwić. Tak. Chciałam prosić pana burmistrza, żeby pan burmistrz pomógł w przycięciu drzew na ulicy Zielonej. Wzięła 5-6 wzdłuż drogi, bo tam jest tak chyba 3 drzewa po lewej stronie, w wózku zupełnie.
Popękane.
Są popękane, a po prawej jest chyba też 4 albo 5, które są pęknięte. Ja mogę je przyciąć albo w ogóle wyciąć, nie, gdyby ocenić ich stan żywotności, kora odpada, także te drzewa są byle jakie. I jedno drzewo na ulicy Mickiewicza przy domkach na Powodzian, to jest iglak taki duży, tam już był chyba dwukrotnie, ja zgłaszałam mieszkańcy, to jest takie drzewo samotnie stojące, bardzo wysokie, które teraz w obecnej sytuacji, kiedy ta pogoda jest taka, a nie inna, naprawdę na wszystkie strony się wygina i mieszkańcy są zaniepokojeni, żeby to się nie złamało i nie zniszczyło ich, czy budynków, czy może warto by się przyjęło, jeżeli to było wnioskować, jakoś odciąć albo odciąć.
Nie. Kolega Fudyma, bardzo proszę pana.
Ja tutaj za głosem koleżanki, panie burmistrzu, ja nie proszę, ja wręcz żądam, żeby drzewa naprawdę zinwentaryzować na całej długości, w stronie Bielice, oznaczyć to, wystąpić, niech z tym się zrobi porządek, bo to jest takie gadanie. Proszę państwa, po tych wichurach, gałęzie, same liście. Same liście takie stwarzają niebezpieczeństwo wypadków, że się w głowie nie mieści. To wszystko zarząd dróg powiatowych, bo tutaj pan siedzi, nie? Oni to odbywają i to tak się mówi, aż kogoś nie zepnie. I naprawdę nie tylko na kierowa, bo rada w całej gminie, w mieście zrobić tą inwentaryzację i podejść do tej sprawy poważnie.
Dziękuję panie radny. Pan radny Kuli.
Panie burmistrzu, ja taką mam prośbę na ulicy Mickiewicza, co prawda. Te studzienki, co są w drodze osadzone, tam co druga, tak tłucze.
W nowej części?
Tak.
To już wystąpiliśmy, tak?
Tak. Bo i jeszcze jedna tłucze też tutaj koło kwiaciarni, koło Jasia, koło tej fryzjerki. Tam też jest taka jedna studzienka, ja to jakbym tam mieszkał, to nie wiem, bym chyba sam wyszedł i ją już zaspalał, bo normalnie masakra.
Do okolicy hutniczej.
Przyjechali na Wiszlicze i takie 3 gile zrobili z asfaltu i pojechali.
Proszę pana, to jest to jest, sprawę, jest coś tam nie tak.
A, pani Masłowska, bardzo proszę pani.
Ja dzisiaj będę dziękowała panu burmistrzowi.
Dobrze,
za ulicę Ogrodową i za oświetlenie, które widzę z okna. Codziennie sprawdzam, czy się świeci. 4,5 lampy widzę i się świecą.
Ta pół też?
Ta pół też. Natomiast dobrze. Usłyszałam, że to trochę za mało. Jeszcze dwie.
Nie tak.
Raz i druga sprawa jest już na wierzchnię ściągnięta z ulicy Ogrodowej. Ale znów pan burmistrz się nie popisał. bo to tylko jest do tego, do budynku Działkowicza, natomiast należało to zrobić wyżej, panie burmistrzu.
Do lasu. Kiedy to mieliśmy w protokole wpisane, tyle
zrobiono. Ja powtarzam tylko to, co pomyślałam, że będę dziękować bardzo, ale jeszcze są pretensje, że za krótko. To mam nadzieję, że będzie przyczyn. Gdyby jednak można było ten kawałek.
Ale do końca tego ogródków.
Proszę?
Do końca ogródków.
No tak, ale to nie jest droga gminna, tylko leśna chyba droga.
Do końca ogródków.
No pewnie.
Proszę.
Proszę jeszcze zastanowić się nad tym kawałeczkiem ogrodowym tutaj bliżej naszych budynków, bo tam po prostu, żeby coś zrobić, bo tam są dziurze i wody.
Nie obiecuję.
Ale bardzo proszę. I jeszcze za jedną rzecz dziękuję. Mianowicie zawsze mówiłam o tym miejscu, które jest pod mostem między ulicą Hutniczą a Nadbrzeżną. Nareszcie jest to bez przerwy czołg. I za to dziękuję, bo tam zupełnie inaczej to wszystko wygląda.
Bo to zostało wpisane w umowę dla zakładu.
Wiem, bo już rozmawiałam z panem Leszkiem. Natomiast cały czas jeszcze jedna sprawa, to jest to, co zgłaszałam na poprzedniej sesji, mianowicie ten odcinek, który trzymałem w domku na ulicy Hutniczej, tam jest to wgłębienie. Czy coś nie można by było jednak zrobić, albo kratkę ściekową, albo coś, bo tam się zbiera woda i to wszystko chlapie na ten budynek lub na osoby, które przechodzą chodnikiem. Gdyby to można zrobić w jakiś sposób.
To się nie da tak.
No ale tam były prowadzone jakieś roboty, tam została dziura. Najpierw to było tam coś robione, bo nie wiem, czy gaz, czy światło, czy coś.
A tam w tym miejscu?
W tym miejscu. Tam zostało to asfalt, wszystko zrobione i to się lekko zapada, że jest takie wgłębienie. Jasne. I chlapie i na osoby, które chodzą chodnikiem i na budynek. To tyle, dziękuję.
Dziękuję.
Pan to będzie wytywać z wodą? Nie. To pani Krystyna Brzezicka.
No ja chciałem zapytać, skoro 4,5 lata, nie widzi pani Monika, to kiedy my zobaczymy?
Chociaż proszę cię.
Jak w tym roku?
Krysia pełnia idzie teraz. Jeśli kończy się na tym, kolega, koleżanka radna pyta i...
A z czego nie się śmieją?
Nie wiem, pani radna. Ja się nie śmieję. Nie, nie, pan mówi, nie. Pozdrawiam. Z tego pół.
Ja napiszę w wiadomości.
Panie Stasiu?
Wyjedźcie.
Nie ma pieniędzy. Nie ma, to nie będziemy. Sprawy bieżące rady. Przyszło to pismo od pana Dworczyka, w którym razie mówili właśnie o podziękowaniu. Gazetki są państwo, byście chcieli sobie po tego wziąć, poczytać. Na szafetce położone pana Dworczyka, ile zrobił, co robi. A on już naszego jednego zrobił, jak ja tylko powtarzam, co to chcę piśmie. No, także przekazuję państwu, jest tutaj są na szafetce te. I teraz druga sprawa, 14. Pamiętajcie o tej komisji odnośnie wody. Byście państwo nie wiedzieli, to jest? 14. Ja to mogę sobie zapisać. 14 i 15 to jest 100. Nie wiem, ja miałem tyle. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę.
No jeszcze jest jedna rzecz.
Proszę bardzo, panie burmistrzu, jak coś panie sobie opowiedzieć.
To znaczy jeszcze jest kwestia Dnia Niepodległości
10.
A to wie, to nie wiem.
Panie burmistrzu,
10.
Panie burmistrzu, ja to wszystko wiem. Wszystko to wiem. Dobrze. Czy jeszcze jakieś są jeszcze jakieś? Kolega Ryszek, bardzo proszę.
To w sprawach bieżących gramy jakoś takie ten.
Proszę państwa, jeszcze chwileczkę. Panie mecenasie, jeszcze chwileczkę, bo ja trzeba powiedzieć prawdę sobie prawdę.
Nie. Czy na przykład można by się było zastanowić nad tym, żeby ogrody na środku prowadzić? Ze względu na to, że nieraz się trzeba skorzystać z laptopa, bo coś się to by było.
Nie wiem, jak ja coś
to temu. To są na przykład chciał powiedzieć, powiedzmy, przy mównicy, a tutaj, żeby na przykład można było tutaj na siedzącym, nie? Czy dalej na stojącym?
Jak państwo uważacie? Jak
ja jeszcze jedną sprawę.
Ale to jest kolego tego powiem. To państwo na następnej sesji musimy to uzgodnimy. Ja nie powiem przeciwko temu. Przy laptopie oczywiście wygodnie, bo się widzi ekran, to jest inaczej, to jest wygodniej, to polega na to.
Ja uważam, że jest to robota, a teraz nie wiem, czy
ja nie widzę problemu.
Ale to nie moja.
Ja wiem, że jest wygodnie, ale. Muszę opowiedzieć, kolega Dyma jeszcze bardzo
proszę. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego ostatnio
była z wizytą w Straży Miejskiej. Tutaj pan komendant nam przedstawił swoje problemy. I między innymi tam, panie burmistrzu, trzeba takich kilka drobnych spraw zmodernizować, jakiś ekran zakupić i trzeba się zastanowić nad...
No dobrze by było, że pan komendant swoje problemy najpierw nie przedstawia.
Ja przedstawiam problemy, które z komisji, w imieniu komisji, na tym polegają...
Na tym polega praca komisji.
Tak.
Współpraca z organem.
I tutaj to podkreślamy, że warto inwestować w ten cały system i my oczekujemy od pana burmistrza pozytywnego podejścia.
Panie radny, co mi się podoba?
Które są zapisane w protokole komisji. Dziękuję.
Panie radny, pan proszę, pan żądaj oczekuje.
Nie, tutaj proszę.
Praca pana.
Proszę państwa, czy ktoś jeszcze z państwa może też jeszcze coś? Dyrektor, mam tutaj jakieś sprawy. Ja jeszcze podziękuję pani dyrektor za ciasteczka. Dziękuję panu szkole i za śniadanie, bo nawet śniadanie. Jak te wieści są?
Super,
super. Chociaż śniadanie wrócę, ale... Proszę państwa, śniadanie to ma zapłacić. Ciasteczka są tak, ale śniadanie trzeba zapłacić.
Ale no można szkołę wspomóc.
Dobrze.
To jest zjadł czy nie zjadł.
Proszę państwa, czy wszystko już? Przepraszam wszystkich. Zamykam 4 zeszłami ze Strady Miejskiej. Dziękuję państwu za przybycie.